Witam w kolejnym odcinku popkulturowego Bigosu, jak sama nazwa wskazuje, podcastu o popkulturze. Jest odcinek 63 z niedzieli 3 marca 2024 roku. Z tej strony kwadrat, a po drugiej stronie jak zawsze...
A po drugiej stronie Squall, dzień dobry, witam, w sumie nie wiem, może dobry wieczór, a za mną przy okazji jest taki złoty trunek.
Dobry wieczór, Squallu. Nintendo 64, 64! O, czekaj, to był podcast 64, a nie 63.
No tak, to był podcast 64.
Tak, Nintendo 64, wiadomo, będziemy krzyczeć spod choinki. Przejdźmy do biblioteki, gdzie ty masz Spider-Punka na pierwszym miejscu tutaj, czyli numer jeden.
Tak, Spider-Punk Arms Race z numerkiem 1. Ja się trochę rajcowałem tym komiksem, no że nie powiem, że jakoś potwornie, masakrycznie, ale z drugiej strony to trochę jednak czekałem na ten komiks, bo dotyczy postaci, którą ja po prostu lubię i jest taka niejednoznaczna, bo Hobby, czy jak ktoś właśnie woli, Spider-Punk jest taki, no to nie jest taki konkretny, taki typowy, standardowy Spider-Man, tylko taki trochę inny. On jest, ja bym powiedział, że jeszcze bardziej dla ludzi, a z kolei antykorporacje, jeśli mogę tak powiedzieć, i antykonsumpcjonizm. Także to jest całkiem w porządku komiks, gdzie dostaliśmy przy okazji gdzie nam pokazano kilka takich punkowych wersji innych postaci Marvela, w tym na przykład Kapitana Ameryki czy Ironmana. Także no ja polecam sobie poczytać.
Bo to teraz, to jest coś, co wyszło u nas, czy to jest coś, co jakiś czas temu
nie,
wyszło?
Nie, no nie, to wyszło teraz w środę w Stanach Zjednoczonych.
Okej, okay, bo ja widziałem jakieś kadry podobne też właśnie z tymi postaciami. To może, wiesz, jakaś wcześniejsza wersja po prostu, jakiś już czas temu.
Mhm. No, także jest tutaj też Punk Ock, czy taki punkowy T'Challa z Irokezem też jest pokazany.
Okej.
Okay. Także, no, Shuri też jest taka bardzo punkowa, tam, wiesz, to mają jakieś tam tatuaże na twarzy, to takie ciekawe. Ciekawe designy, takie bardzo artystyczne, no też widać, że oni bardzo poszli w tego takiego artystycznego, tego punka z filmowego Across the Spider-Verse, bo wiadomo, jak
czyli
można...
Czyli taki kolażowy.
Tam... Tak, dokładnie, takie kolażowe, niestandardowe. Bardzo artystyczne, takie eklektyczne, gdzie te style są bardzo pomieszane. Także no dla mnie spoko, nie jest to, wiesz, żadne jakieś tam arcydzieło. Aczkolwiek fajnie mi się to czytało przyjemnie, a po drugie fajnie, że mogę powiedzieć coś pozytywnego na wstępie, a nie już gnoić od samego początku.
No, ja powiem tylko tyle, że w tym tygodniu w One Piece to się duże rzeczy dzieją, bo jest teraz jakby pierwszy z tych starszych w ogóle się tam jakiś czas temu na Vegapunk przetransportował.
Okej. Okay.
I chyba i on ma jakąś taką dziwną w ogóle formę pająka i chyba wszystkich tych starszych pokażą w jakiejś takiej właśnie diabelskiej formie w tej chwili.
Okej. Okay.
No i ogólnie dużo się dzieje, czuć, że zbliża się faktycznie One Piece ku końcowi, chociaż ten koniec to prawdopodobnie będziemy jeszcze przez najbliższe 2 lata oglądać.
Myślę, że tak, tam kto został do ubicia, ten Blackbeard został do ubicia?
Tak, Blackbeard wiesz, też w ogóle tam zbiera wszystko, co się da, umiejętności i tak dalej.
No ja wiem, poza tym pamiętamy, że on ma tam 2 moce, nie? Bo on ma swoją
tak,
i
tak.
Ma Whitebeard'a jeszcze.
Tak, i pamiętaj, że on z tym nożem dalej, tam jego ta załoga chodzi, poluje na innych różnych ludzi z umiejętnościami.
No właśnie.
Więc dzieje się. I faktycznie czuć już, że to się zbliża do końca.
Ty, a kto teraz będzie tym bossem tego arku? Co teraz mamy?
No w tej chwili właśnie jest Saturn. Teoretycznie.
Okej. Okay.
Czyli jeden z tych starszych takich właśnie. Ten im chyba wszystkich przyzwie. No bo Luffy teraz jest przykokszony i wiesz, i prawie jest niezniszczalny, powiedzmy to tak.
No jest na poziomie Boga generalnie, także wiesz.
No dokładnie, no więc dużo się dzieje. No i zresztą podobnie jest ostatnia walka, jest w tej chwili walka z Sakuną w Jujutsu Kaisen, co nie?
No tak, tak.
Więc tam też się dużo dzieje. No.
No już to Jujutsu Kaisen chyba też do końca zmierza, nie? No,
niby tak, nie wiadomo na ile to jeszcze tam autor przeciągnie, bo...
Wczoraj były te nagrody Crunchyrolla dla anime. To tam przyszły 3 produkcje generalnie, wydymały całą resztę i cała reszta może się robić smakiem.
Czyli podobnie jak w przypadku Oscarów.
No tak.
Dobrze, przejdźmy do sali kinowej w takim wypadku.
W sumie to nie Oscarów, tylko co ostatnio rozdawali. Te gildyjne.
Ale wiesz, że w przypadku Oscarów też będzie podobnie.
Mhm.
Dobrze, to przejdźmy do sali kinowej, gdzie w tym tygodniu był najlepszy odcinek Tokyo Vice w ogóle. Chyba.
Fantastyczny był.
O, tam się tyle działo. Jakby działo się tak dużo, ogólnie tak obyczajowo też, ale końcówka była mocna niesamowicie.
Oj tak.
Dużo się będzie zmieniało, w ogóle tam cały ten...
No tam się teraz cały status quo zmieni tak naprawdę.
Nie, kompletnie, jakby wszystko. Tamten wątek w ogóle z tym, architektem to w ogóle się skończył tragicznie. Znaczy tragicznie, tak wiesz, smutno i strasznie.
No, tragicznie dla niego przede wszystkim.
Tak, więc...
W sumie trochę szkoda, bo to był taki miły chłop po prostu.
Tak,
to miły
ale to właśnie, wiesz, moim zdaniem taki jest trochę sens tego serialu, że mili ludzie nie zawsze kończą dobrze,
no
co,
tak,
nie?
To prawda. No nie możesz być miły w tym, nie wiem, może nie w zawodzie, w tym świecie. Tak średnio działa bycie miłym po prostu.
Wiesz, no to jest taka chyba przywara wszystkich, jakby cecha, powiedzmy, nie przywara, cecha większości rzeczy, mediów, które są związane z gangsterką. Różnego rodzaju,
no
że
tak,
ludzie w tych światach, takich właśnie, w takich serialach nie kończą zazwyczaj dobrze, powiedzmy to tak. I w sumie trochę tak, też jakby przypadkowo kompletnie, nie z jakiejś, własnej winy czy coś, bo już wszystko było dobrze i przyszedł ktoś, kto strzelił. No,
no tak.
W sumie tak. I ta końcówka tego odcinka jest niesamowicie dramatyczna i to było takie, o cholera, ale dobrze poszło.
Yep.
Czekaj, ile mam jeszcze tego w tym sezonie?
Jeszcze 5 zostało.
O, to 10 odcinków będzie miał, to dużo będzie
tak,
miał.
Bo to jest tak, że Tokyo Vice się kończy i tydzień później jest Fallout ogólnie, taka ciekawostka.
A, no tak, zostawiają sobie, chociaż nie, Tokyo Vice
to
jest
to
na...
To są oddzielne platformy w ogóle, ale tak. To jest po prostu fajnie policzone po prostu. To jest tak samo tak, jak tak. Kończy się Invincible, który wraca za 2 tygodnie i włączy się Fallout. Za tydzień później, także Amazon też policzył to.
No tak, to już nawet o tym rozmawialiśmy, że oni tak sobie wypełniają ten jakby grafik, żeby tam zawsze coś było.
No ciekawostka, nie wiem czy to jest faktyczny tytuł, ale na moim tym takim telewizyjnym kalendarzu, bo jest taka fajna aplikacja na komputery, gdzie można sobie to śledzić, to ostatni odcinek tego sezonu ma się nazywać Endgame. Nie wiem, ile to jest potwierdzone, ale
możliwe,
to mam tak napisane.
Nie zdziwiłoby mnie jakby... Bo to wiesz, może mieć na przykład 3 sezony albo tylko 2. W sumie nie wiemy.
Możliwe.
Wiadomo jest, że on będzie wracał do domu w pewnym momencie. Tutaj pytanie, czy on wróci na przykład właśnie na koniec sezonu do domu, uciekając po prostu przed mafiozami z Japonii.
No tak.
Bo taka
no
możliwość też jest.
Taka szansa tak. Też, nie?
Z tego co wiem, mniej więcej tak to wyglądało w książce, że on tam odkrył ten artykuł ma... nie będę mówił o czym, ale jest tutaj już jakby ten wątek zaczęty częściowo i musi wracać do Stanów Zjednoczonych, co nie? Więc zobaczymy, ile to będzie miało sezonów. Nie zdziwiłoby mnie, jakby miało tylko 2. W sumie
no,
nawet,
to prawda.
Powiem szczerze, wolę, tak jak mówiliśmy, żeby się skończyło jakoś sensownie, miało 2 silne sezony, niż na przykład ciągnęło się nie wiadomo ile.
Ja też wolę te zamknięte historie, które są krótsze, niż mają to doić, a mam się zmuszyć do oglądania tego.
Tak, i przejdźmy może do następnego sezonu, bo w sumie poza tym, że był naprawdę silny sezon, odcinek, to ja też nie chcę za bardzo spoilować, bo polecamy ten serial.
On zmienił bardzo dużo w tym momencie, jak ktoś nie oglądał jeszcze, albo w ogóle nie ogląda, ma zamiar zacząć, to ja nie chcę spoilerować.
Tak, więc polecamy, jak zawsze, z tygodnia na tydzień, tutaj zdecydowanie było, do góry poszło, no.
Ja bym w ogóle powiedział, że ten okres teraz...
Ten sezon jest lepszy. W ogóle ten sezon jest lepszy niż poprzedni, tak.
A to po pierwsze, a po drugie, że ten sezon jest taki bardzo japoński, bo teraz możemy przejść sobie do drugiego serialu, też japońskiego.
Tak, zaczął nam się sezon na dobre seriale. To jest taki serial, znowu, produkcja, koprodukcja amerykańsko-japońska. Remake w sumie starego serialu.
No tak, ale ten stary był chyba z lat 70. czy 80.
Tak, jakoś tak, chyba z lat 80.
Tam grał jeszcze Richard Chamberlain w ogóle. Shogun to się nazywa po prostu.
Nowa wersja jest na Disneyu, to jakby FX robi.
Tak, to jest FX, ale u nas to jest dostępne na Disney Plus po prostu.
Tak, i to jest jeden wielki hit internetowy w tej chwili.
Znaczy, chyba... w ogóle mnie trochę mnie dziwi tylko fakt, bo to w sumie takie dość. Paradoksalne, bo to się dzieje w latach 1600, czyli gdzieś tam już...
Początek XVII wieku.
Tak, to jest w sumie początek XVII wieku, to już jest grubo po zakończeniu renesansu. Gdzieś tam wchodzimy w jakiś kolejny okres. To jest grubo po szogunacie, który jest gdzieś tam XIII-XIV wiek i to się nazywa szogun, także to trochę mnie zadziwia.
Bo
też.
Pamiętaj, że tam, wiesz, tam te zmiany strukturalne, jeżeli chodzi o Japonię, to są dość skomplikowane. Wiesz, jakby... Jeszcze ten szogunat, szogunat jako taki trwał niby do restauracji Meiji w XIX wieku, w końcówce. Stąd jakby, no, po prostu, no, inna sprawa, jest to remake jakby serialu, który istniał, który miał jakieś tam też realia historyczne.
podobne.
No tak, no.
Tak, to jest jedna sprawa. Druga sprawa, serial naprawdę świetny, jeżeli chodzi przede wszystkim o stronę wizualną. To jest niesamowity.
Oj, tak, jest absolutnie dowolony tam wszystko, od zdjęć, po charakteryzację, po zachowanie realiów, po kostiumy.
Krajobrazy, wszystko jest
krajobrazy,
takie...
Krajobrazy, wszystko.
Wiesz, oglądanie jakby krajobrazu właśnie Japonii, takiej XVII-wiecznej, z miastami właśnie zbudowanymi, otoczonymi murami, wciąż takiej właśnie bardzo feudalnej, wiesz, pokazane są tam te zamki.
To znaczy... To trochę to właśnie bawi z jednej strony, nie? Że wiesz, wychodzimy z tego okresu pofeudalny, już jesteśmy 200-300 lat, a mimo wszystko to i tak wygląda, jakby to gdzieś tam cały czas się działo jako ta feudalna.
Wiesz, no w Japonii czas się trochę zatrzymał.
No trochę tak, to prawda.
Tam w tej chwili, w tym serialu, to jest ten moment, kiedy zaczynają handlować z... Będą tam właśnie Holendrami, wiesz, oni teraz handlują z Portugalczykami, ale będą jeszcze z Holendrami handlować i będą handlować bronią głównie. No stąd tak. Też właśnie ta informacja o tych muszkietach i działach, te bardzo ważna.
Bardzo mi się też rzeczywiście podoba to, że w większości mamy tutaj obsadę, po prostu mówiącą bardzo ładnie po japońsku, także to jest fantastyczne.
No wiesz, no to znowu pewnie koprodukcja japońsko-amerykańska i jest zachowany właśnie ten fakt tego, że Japończycy mówią po japońsku, no z tak. Tym, że niby cała reszta mówi po portugalsku.
No właśnie, ja chciałem to powiedzieć, to jest jedyna rzecz, która mi się w tym serialu nie podoba, po prostu raczej wybija mnie z imersji, bo
tak, tak,
mamy
ja
tam
też
taką
tak
sytuację.
Mówią po angielsku, ale mówią po portugalsku.
Tak, mamy tam sytuację w drugim odcinku szczególnie, bo ten pierwszy to jest jedna wielka taka, jedno wielkie naświetlenie bohaterów, przedstawienie i tak dalej, ale w drugim, jak zaczynamy jakieś tam dialogi faktyczne, i mamy tego głównego, tego Angola, którego tam prowadzałem przed oblicze, tego władcy, którego odgrywa...
Jednego zdania,
tak, Hiroyuki Sanada, czyli ten jeden z najpopularniejszych aktorów japońskich, który przebił się do tego mainstreamowego kina zachodniego. I on tam mówi, no dobra, to ja ci tu sprowadziłem tą translatorkę naszą, która będzie mówiła do ciebie po portugalsku. I oni wesoło zasuwają po angielsku, ja mam takie, tak. czy coś mi się popieprzyło tam, czy ja czegoś nie rozumiem?
Nie, ja też miałem taki pierwszy moment typu, co? Chwila. Ale to wiesz, jest serial traktowany, jakby kierowany do zachodniego odbiorcy, który miał problem, jakby wszyscy mówili, wiesz, po portugalsku zamiast po angielsku.
To nie jest jakiś wielki zarzut, nie?
Bo to, nikt nie zasuwa to nie... po angielsku, co ja, więc wszyscy i tak zasuwają po portugalsku. Stąd jakby teoretycznie nie ma to żadnego jakby takiego zgrzytu pod tym względem, że nagle byśmy kogoś, kto mówi po angielsku, ale mówi po angielsku, co nie?
To znaczy ja, wiesz, ja rozumiem, że to jest do zachodniego widza kierowane, nie? Nie przeszkadza mi to w ogóle, tylko po prostu wybija mi to trochę z imersji, bo w sumie jak sobie zadasz pytanie, okej, okay, skoro mamy aktorów mówiących po angielsku i aktorów mówiących po japońsku, to jaki jest problem, żeby wziąć parę aktorów mówiących po portugalsku, albo żeby zatrudnić, nie wiem, jakiegoś tam nauczyciela czy tłumacza, żeby, nie wiem, do tej roli nauczyli się paru zdań po portugalsku, czy to byłby taki ból, kurde?
Tym bardziej, że ci aktorzy niektórzy będą później tak czy siak po japońsku zasuwać, bo główny bohater będzie mówił po japońsku, bo tak...
Tym bardziej jak mi dają tych portugalskich jezuitów, których tutaj jest zesrania po prostu, tak. I jeszcze trochę, i chodzą z tymi wygolonymi łbami. I nagle ty się mówisz, że oni mówią po portugalsku, ale oni cały czas mówią po angielsku. Ja mam takie god damn, jak mnie to wybija z imersji potężnie po
tak,
prostu.
Tak, w ogóle ten serial, wiesz, pamiętajmy, że na przykład duża opresja chrześcijan w tym będzie, w Japonii.
No tak, no Japończycy bardzo długo nie lubili tam chrześcijan, więc tam raczej nad nimi się pastwiono na najróżniejsze po prostu wykwintne sposoby, że tak powiem.
Tak, ale tam będzie w ogóle taki moment, kiedy wiesz tam, bo... To też później, co tu jest pokazane zresztą, niezrozumienie tego dualizmu, wiesz, podziału wiary chrześcijańskiej na różne odłamy, co nie? I to nie ty jakby, wiesz, tutaj jest to tylko pokazane jako protestant i katolik.
Tak, no bo dla nich, wiesz, to jest to samo, nie? Skoro uważasz Jezusa za Boga, tak czy siak, no to stary, to czym ty się różnisz od tych drugich?
Tych waśni związanych między innymi tam właśnie też z różnymi rodami w Europie i tak dalej, to... Japończycy też nie kumali troszeczkę i wiesz, i to pewnie będzie dużym takim elementem tej serii całej.
No ale w każdym razie wygląda to super.
Wygląda super, aktorsko jest super, napisane jest super.
To prawda. Nawet intro robi wrażenie, jak ten statek taki galeon handlowy zapieprza przez morze piasku.
Tak, tak, ale wiesz, no nawet sam początek, wiesz, jak tam dobija do brzegów Japonii i jest to pokazane, jak taki, wiesz, wrak praktycznie rozbija się.
No tak, no już taki trochę taki wymęczony bym powiedział.
Tak, jest też jakby te sceny są piękne. Mi się przede wszystkim bardzo jednak podobają te wszystkie rekonstrukcje komputerowe tych miast w Japonii, wiesz, bo to fajnie się ogląda. Poczuć trochę tego klimatu właśnie przeszłości i naprawdę te zamki, te miasta wyglądają super. Są, wiesz, troszeczkę przypomina ci to Bleach.
Trochę tak, wygląda trochę jak Soul Society, no, tak naprawdę,
tak,
nie?
Tak, bo one są wzorowane, no.
Jest ten pierwszy gówno arc, gdzie nudzisz się strasznie i nagle jest takie, wiesz, tąpnięcie. I wchodzi się do Soul Society, które wygląda po prostu jak feudalna Japonia. I to jest trochę to samo. Tak, wiesz, zanurzacie się w tym i jest takie wow.
I wiesz, pokazują ci Kyoto, które jest wielkim miastem, takim, wiesz, bo to była stolica obecna.
No tak, bo to jest Osaka, nie?
Tak. I wiesz, piękne, wielkie miasto i w ogóle, wiesz, takie porównanie, że popatrz, panie, oni tutaj mają cywilizację. Tak, w ogóle... Wiesz, też kwestia tego, że ten główny bohater też nie jest taki czarno-biały, nie jest pokazany jako
nie.
Święty, więc zapowiada się naprawdę dobrze.
Znaczy on tam przecież na wejściu już mówi, nie? Że
jestem piratem, tam, tak.
No po pierwsze, znaczy, no, on twierdzi, że nie, no ale wiadomo, patrzymy z różnych perspektyw, a z drugiej jak już tam na wejściu mówi, że nie, no my to Portugalczyków to bijemy jak leci ogólnie.
Tak. Wiesz, on jest wynajętym piratem brytyjskim, który ma palić, plądrować.
To znaczy, pamiętajmy, że w tym okresie panowała Elżbieta i Elżbieta tak. Zrobiła coś takiego, że jak usankcjonowanie piratów, tylko oni się nazywali korsarzami.
Miałeś na usługach. Nie pozwalało ci, co nie?
Tak, na usługach korony po prostu pływali piraci, którzy się nazywali korsarzami.
Tak. I ogólnie jest bardzo fajny serial, to zdecydowanie warto polecić. Tutaj chyba ja i Squalu oboje dajemy kciuki, nie będziemy nawet mówili, żebyście nie próbowali tego się ominąć. Idźcie oglądać, bo to naprawdę dobry serial.
To jest wybitny, ja bym powiedział nawet, że to jest wybitny pod pewnymi względami, na pewno pod względem odwzorowań historycznych, tak, także właśnie... na pewno mogę tutaj polecić.
O panie, właśnie chciałem powiedzieć, że dawno nie mieliśmy takiego bardzo solidnego, dobrego serialu historycznego, który po prostu zapierał dech w piersiach i powiem ci szczerze, Shogun mi swoimi widokami i swoimi krajobrazami bardziej zapierał dech w piersiach niż Duna, którą oglądałem w tym tygodniu.
Ej, no trochę to poleciałeś teraz, ziomeczku.
Nie, bo to o Dunie jeszcze pogadamy później, ale przejdźmy do reszty seriali, bo ja z kolei ogarnąłem jeszcze w tym tygodniu tego Awatara Netflixowego.
No ja miałem, ale stwierdziłem, że...
Nie chce ci się.
Że nie. Bo już widziałem raz Awatara i drugi raz nie potrzebuję.
I myślę, że to można tak podsumować. Że ja już raz Awatara widziałem i nie potrzebuję i to jest gorsza wersja Awatara niż ta wersja animowana. Tutaj to się składa z 8-godzinnych odcinków, co jak podsumujesz sezon, to jest praktycznie ten sam czas, co 20 odcinków animowanych. Z tym, że pewne elementy są zmienione.
Jezu, to tam chyba trzeba będzie zrobić 15 sezonów, żeby to miało sens.
Nie, to będzie miało tak samo 3 sezony jak ten animowany. Tak samo. Okay. Wiesz, to mieści ten pierwszy sezon, kompresuje tak trochę, powiedzmy, ale mówię, jak policzyłem sobie, ile trwają odcinki animowane, to wyszło mi, że to jest praktycznie to samo, co ten aktorski serial. Aktorski serial nie jest zły. Powiem tak, spodziewałem się, że Netflix tutaj skrewi. Jest trochę jakby różnych potknięć.
Jak to ma w zwyczaju zresztą.
Tak, jest tutaj różnych potknięć, bo czasami są drewniane dialogi, ta młodzież, którą tam zatrudni do tego, żeby jako aktorzy byli dla teamu Avatar, co nie, czyli dla tej Saki, Katary i Anga, co nie, to są najsłabsi aktorzy niestety w tej serii. Troszeczkę. Znaczy...
Domyślam się.
Saka jest jeszcze okej, bo jest troszeczkę starszy i po prostu ma więcej umiejętności, ale wiadomo, jak są bardzo młodzi aktorzy, no to czasami wychodzi po prostu szydło z worka i oni nie są genialni, powiedzmy to tak, ale są znośni. To nie jest źle. Większym problemem są dialogi, które po prostu nie działają troszeczkę czasami, bo jak próbują żartować, to wychodzi drewno ostre i czasami po prostu dialogi nie działają. Jest też zmiana jedna na samym początku, chociażby to, że Ang nie odchodzi w gniewie od tych, wiesz, jakby ze świątyni nie ucieka na chwilę, tylko w sumie jakoś tak, a w sumie muszę pomyśleć, co nie, i odlatuje. I trafia na burzę. Więc to jest taka dziwna zmiana, która nie działa moim zdaniem kompletnie. To miało więcej seria sensu w kreskówce. I ogólnie, jeżeli nie widzieliście...
To nie oglądajcie, idźcie sobie obejrzeć animowaną wersję.
Tak, bo ona jest lepsza. Animowana wersja jest najzwyczajniej lepsza, ma lepsze tempo. To, że jest podzielone na 20 odcinków, działa lepiej najzwyczajniej w świecie, bo tam każdy odcinek...
One mają 23 minuty, a nie godzinę, tak. Więc to łatwiej znaleźć 20 minut w ciągu dnia niż godzinę.
Tak, a jak to jeszcze, wiesz, oczywiście Netflix wrzucił to w całej takiej paczce. Macie wszystko, co nie cały serial. Całe 8 odcinków na raz.
Ja tego nienawidzę. Jezu, jak ja tego nienawidzę.
I było to dla mnie, dobra, chyba będziemy to o tym rozmawiać, no to sobie całe obejrzę. No i obejrzałem całe i to jest trochę takie męczące, powiem szczerze, zbingowanie tego. To zdecydowanie bardziej polecam sobie to dawkować. Jeżeli chcecie już faktycznie aktorskie obejrzeć, ale ja mówię, równie dużo lepiej, jest to ta sama historia, obejrzeć animowany, tym bardziej, że animowany ma lepsze aktorstwo, bo jest aktorstwo głosowe, są po prostu postacie animowane, ma lepszą akcję, ma lepszy humor i ogólnie wszystko lepiej tam działa.
Dokładnie.
I przede wszystkim tempo jest dużo lepsze. Ja tutaj przy o godzinnych odcinkach to ja myślałem, że czasami po prostu dłużyzny było czuć.
Nie,
wiesz,
no
jakby...
to przy godzinnych odcinkach naprawdę można się wymęczyć, serio.
Tak, jakby to nie jest... Historia nie była planowana na godzinne odcinki, to czuć. I zdecydowanie zmiany wcale nie są na lepsze i lepiej się zaznajomić z tą wersją serialu, która była wcześniej, czyli z wersją animowaną. To mogę polecić. Jak już ktoś faktycznie musi aktorską wersję oglądać, no to nie jest to taki jakiś chłam kompletny i ma to swoje dobre strony, wiesz, na przykład finał jest bardzo fajny, bo to jest ten sam finał.
No, no dobra, to powiedzmy tak, no nie jest to tak chłamowe jak na przykład jakieś tam Death Note'y czy inne rzeczy,
tak,
więc
tak.
Na pewno możemy to zaliczyć na
plus
do udanych tych
tak.
Remake'ów live action, ale z drugiej strony jak masz wybór między tym a oryginałem, to idź obejrzyj animowany oryginał po prostu.
Zdecydowanie. Powiem tyle jeszcze tylko, że finał jest bardzo spoko i ma bardzo fajne efekty specjalne. Ogólnie efekty specjalne nie są najgorsze jak na serial i finał jest po prostu bardzo, bardzo, bardzo dobry. Więc tak pół na pół. Jak chcecie obejrzeć, to polecam. Ale polecam bardziej po prostu animowany i tyle.
No to macie. Ja też polecam animowany, tylko tak jak powiedziałem, ten z Angiem, bo ten z Korą to taki cieniarski jest mocno.
Znaczy on jest bardzo nierówny, zaczyna się dobrze, a kończy się
słabo. A potem im dalej, tym gorzej.
Tak, niestety. Dobrze, i ty widzę Himena oglądnąłeś, tą drugą
tak,
część.
Tak, no to jest to nowe Masters of the Universe Revolution, co wyszło. To ma 5 odcinków. I zdaje się, że to będzie działało tak jak Masters of the Revolution, Masters of the Universe Revelation sprzed, o Jezu, chyba 2021 to było, to trzeba było czekać na kontynuację 3 lata. I tam mieliśmy podział na 2 sezony po 5, więc tu mieliśmy pierwszy sezon, mega taki efekciarski i robiący wrażenie, wow. Oglądaliśmy razem z Renatą i oboje byliśmy pod wielkim wrażeniem, naprawdę, jak ten pierwszy ten... Revelation tak nam średnio podpadł, to tutaj naprawdę jest kozacko. Nie chcę spoilerować, ale to jest masa fajnych takich rzeczy, które nam się podobały. Z tych, jak powiedzieliśmy, przede wszystkim jest mega efekciarsko. Bardzo fajny voiceover, tutaj nie mam się do czego przyczepić. Animacja na mega wysokim poziomie, także tutaj akurat Netflix robi dobrą robotę. Aczkolwiek jest scena po napisach, która prowadzi... Chyba, kurde, postać Shiry, tylko w innej trochę wersji. I to w sumie jest o dziwo ciekawe, bo do Shiry prawa miał DreamWorks.
Tak, właśnie o tym myślałem, że tam były podzielone te prawa.
Więc nie wiem, co Kevin Smith zrobił.
Pamiętaj, Squalu, że DreamWorks miało masę animacji na Netflixie. Że oni tą platformę jako swoje docelowe
medium
używali, tak. Więc tutaj nie, by mnie nie dziwiło kompletnie.
Bo wiesz, mieliśmy Szkieletora, mieliśmy Hordaka, całą Hordę w ogóle mieliśmy, nie? Z tymi mniejszymi czy większymi złolami, którzy tam są. Jest scena po napisach tego pierwszego sezonu, gdzie
mam
pojawia
pytanie.
Się... No słucham
czy
cię.
Czy to wymaga obejrzenia tego poprzedniego, tej poprzedniej
Revelation,
masy?
Revelation, tak.
Okej, okay. Dobrze.
Tak.
Dobrze wiedzieć.
Ale
okay.
To nie jest jakieś upierdliwe, bo te odcinki mają po 25-30 minut góra.
No tak jak animacje, no jakby tak jak kreskówki zazwyczaj, no.
To jest naprawdę pikuś. Serio, siadasz, oglądasz. I tak jak powiedziałem, jedyne co cię może odtrącić, to jest może to Revelation, gdzie trochę kłamali w trailerach i potem wyszło jak wyszło, ale te Revolution jest naprawdę w porządku, więc ja bym na twoim miejscu sobie to ogarnął. Ale mówię, jest ta scena po napisach, gdzie pojawia się jakaś kobieca postać, która ma dwa miecze na plecach. Jak ktoś siedzi w tym uniwersum, to wie, że to jest She-Ra, tylko w trochę innej wersji. A druga sprawa, jak ktoś siedzi w tym uniwersum, to wie, że She-Ra przez pewien czas była kontrolowana przez Hordaka.
Okej. Dobrze, no ja nie oglądałem tego. Chociaż wiesz, ja lubię He-Mana, ale no, mówię, mi się bardzo podobała ta seria z 2002 roku.
Ale na pewno mogę powiedzieć, że tutaj bardzo duży nacisk postawili na ładowanie postacią nowych form, bo tam co odcinek ktoś ma nową formę, to jest absolutnie zajebiste, stary, bo to jest fajnie zaskakujące.
Super Saiyanie, kurde.
Trochę tak. He-Man jest trochę jak Saiyanie, ta sorcererka jest jak Saiyanie, że kurde, stary, co chwila ktoś ma jakiś nowy power level.
Ej, ale wiesz, z czego to wynika? Jakby pamiętaj, jak ktoś zabawki widział, oryginalne Hasbro z czy to Hasbro robiło He-Mana.
Tak, bo to Hasbro ma, no.
Tak,
a nie, przepraszam, nie Hasbro, Mattel.
Mattel. Tak, to jak ktoś widział oryginalne zabawki Mattel, to ten He-Man to miał 1001 wersji z różnymi akcesoriami i tak dalej.
No tak.
Więc to nie jest wcale nic nowego i nic dziwnego, że oni to wykorzystują i to jest jak najbardziej w lore.
No nieważne, stary, ja polecam, tym bardziej, że tam Mark Hamill daje głos Skeletorowi, to jest kozak po prostu. To jakbyś oglądał Jokera, tylko jak Skeletora.
Wiesz, teraz jeszcze mi przyszło do głowy, wiesz, jak oglądałem tego Awatara, to też myślałem non-stop, że a w sumie obejrzałbym sobie animowanego. To jest właśnie ten moment, kiedy stwierdzasz, że wiesz co, chyba zrobię rewatch oryginału.
O nie. Idź sobie najpierw obejrzeć tego He-Mana jednego i drugiego, a potem zrób rewatch tamtego.
No, a wiesz, no bo oglądasz tamto i tak, kurde, to był naprawdę dobry serial. Sobie przypominasz po prostu te elementy i tak wolałbym zamiast tego obejrzeć to. Co nie? Na takiej zasadzie.
No tak.
Dobrze, i przechodzimy do Duny?
Przechodzimy do Duny. Ja tylko jeszcze szybciutko powiem, że ten He-Man to jest, tak jak powiedziałem, kontynuacja Revelation. Z kolei Revelation jest kontynuacją tych klasycznych z lat 80. Jakby ktoś nie wiedział.
Okej.
Okay. No to teraz przechodzimy do Duny, która miała premierę w piątek. My byliśmy w kinie wczoraj.
No ja byłem w piątek? Piątek byłem.
No nam się nie chciało po robocie tłuc, więc stwierdziliśmy, że idziemy wczoraj.
No ja miałem wolniejszy dzień, tak spojrzałem na ten, na kalendarz, spojrzałem na, wiesz, grafik kinie i tak, a czemu nie? Jakby
co
idę i tak muszę to obejrzeć, no.
To ci mogę powiedzieć, że chyba pierwszy raz od czasu Skyfall widziałem tyle ludzi na sali, naprawdę.
Tak, jakby w kinie było ludzi dużo, u mnie też. Ludzie po prostu... wyszli do kina.
Pierdolec się odpalił na maksa, że tak
nie,
powiem.
Nie, jakby to jest naturalne, jakby to jest film, który był mocno hype'owany, bo pierwsza część bardzo dobrze sobie poradziła. No i teraz jak nie pójść na drugą?
To ja powiem ci tak, stary, no my wczoraj po kinie, jak wyszliśmy z kina, to jak wracaliśmy do domu, to przez... spacerem wracaliśmy, żeby nie było. No. O godzinie 11 wieczór. To przez 20 minut nic do siebie nie mówiliśmy, bo to trzeba było przetrawić.
Ja powiem tak, ja z kolei miałem dwie myśli. Z jednej strony to było zarąbisty film, z drugiej strony to nie jest Duna.
Ja bym powiedział, że to jest absolutny zajebisty zbawiciel kina, naprawdę.
Wiesz co, ja byłem trochę wkurzony, bo jeżeli chodzi o sposób, w jaki to zaadaptowano. Znaczy, to nie jest książkowe mocno.
Znaczy, ale okej, powiedzmy sobie na wstępie, Duna Herberta jest w ogóle nie
to jest nie do ja to jest tak samo.
Nie filmowa, ona jest nie do zrobienia na film w 100%.
Znaczy, jeżeli byś zrobił, to musiałbyś zrobić serial przede wszystkim. Musiałbyś mieć...
Do tej odcinki chyba musiałbyś mieć po półtorej godziny, człowieku. Albo no, i po dwie.
Nie, byś musiał mieć godzinne odcinki i nie wiadomo jak dużo tych po prostu odcinków. Ale przede wszystkim tutaj powiem tak, jest tak dużo zmian, że w pewnym momencie to się staje z czymś innym kompletnie, moim zdaniem.
Znaczy, no jest dużo zmian, no chociażby to, że...
Chani jest kompletnie inną postacią.
Chani i Paul nie mają tutaj syna na przykład. A syn był w książce.
To są w ogóle inne postaci niż książkowe. Kompletnie.
No tak, to prawda.
To nie są postaci książkowe. Masa rzeczy tam jest zmienionych w stosunku do książek. Masa postaci po prostu została wycięta kompletnie. Tak permanentnie, że jest aż po prostu nie wiadomo co dalej. Powiem nawet, że zakończenie jest tak mocno zmienione.
Znaczy tam żonę tego typa, co umarł na samym końcu pierwszej części, wycięli na przykład. Tego, co go pokonał Paul w pojedynku.
Nie, tutaj była żona hrabiego.
Nie mówię o nim, ja mówię o tym... No tym ciemnoskórym, co go ubił w pojedynku, żeby zostać Fremenem. Żeby udowodnić, że jest jednym...
Ty tak, właśnie. Ale to tam nie tylko Jamisa, jakby, bo w ogóle kultura Fremenów jest zupełnie inna niż w książce. To
no tak.
Zupełnie co innego. I dlatego mówię, że to dla mnie to jest tak. Spoko film, ale adaptacja to dobra nie jest.
No dobrze, Kwadrat. Ja wiem, że zwykle narzekamy na to, że filmy powinny trzymać się materiału źródłowego w 100%, albo przynajmniej w większości. Ale tak jak przed chwilą oboje przyznaliśmy, Duna jest tak jakby nieadaptowalna. To jest nie do zrobienia.
Jeżeli ktoś nie chce być zły, to najlepiej zrobić tak. Najpierw sobie obejrzeć ten film, a później przeczytać książkę.
To bym powiedział tak, jak oglądaliście film, to nie czytajcie książki, bo tam jest za dużo zmian po prostu.
Nie, jakby film, a książka to są zupełnie dwa inne twory, które mają jakiś tam rdzeń jeden. Kompletnie jakby jedno z drugim się rozmija. Już bardziej książkowa jest autentycznie ta Duna Lyncha z lat 80.
O Jezu, jakieś to było... O Chryste, nie.
Ale wiesz, ona jest bardziej w klimacie książki. Jest bardziej, przypomina książkę pod wieloma względami. I tutaj jest jakby zupełnie jakby wszystko jest inne. Nawet jest inny imperator kompletnie, bo tu jest taki stary, zniedołężniały kompletnie, a w książce on jest bardzo wygadany, jest bardzo taki stanowczy. Christopher Walken to jest trochę zmarnowany, powiedzmy to.
No trochę jest, bo tak naprawdę on tam się pojawił na 30, na 20, na tak. Nie. 15-20 minut czasu ekranowego, może góra.
Ogólnie zmiany są też takie, że w rzeczywistości czas, w jakim dzieje się w książce, to jest parę lat.
3 lata, zanim, zanim Jessica i Paul zostają zaadaptowani do Fremenów.
Tak, ale
to są 3 lata, tak.
Tak, ale w rzeczywistości cały, nawet to później, co nie, ta druga część, to jest długa jakby droga, gdzie on faktycznie zdobywa zaufanie tych Fremenów, stopniowo jakby integruje się w ich jakby społeczeństwo i zdobywa kult.
No dobra, Kwadrat, ale mam pytanie, o czym gadamy? Gadamy o książce, czy gadamy o filmie?
Ale bo wiesz co, ciężko jedno...
Jak ty chcesz spędzić teraz kolejne minuty na porównywaniu tego, co powinno być według książki, jak ten film jest skonstruowany, to możemy siedzieć i rantować do rana, chłopie.
Tak, wiesz, ale to jest dla mnie ważne, bo mimo wszystko ja uważam, że to tak... Bo dosłownie, wyszedłem zły, bo zmieniam mocno postaci i to nie jest... I końcówka powoduje, że kolejne książki będą musiały być pisane na nowo praktycznie.
Czy ty myślisz, że oni naprawdę mają zamiar adaptować całą resztę książek?
Nie, mają zamiar trzecią książkę adaptować.
Drugą książkę,
tak.
To znaczy Mesjasza Duny.
Tak.
No to dobrze, niech zrobią Mesjasza Duny i na tym w sumie powinni skończyć, bo Paul generalnie nie kończy dobrze w tej książce.
Tak, ale to jest jakby, wiesz, no to jest sens trochę tych książek. Ogólnie to...
Cała ta planeta dobrze nie kończy.
No powiedzmy, ogólnie to, wiesz, to jakby końcówka jest dziwna, moim zdaniem, w porównaniu do książek, znaczy ma sens teoretycznie filmowy.
Czy ona ma otwarte zakończenie, bo wiesz, że będziesz miał od razu tę kolejną część, już tam
tak,
Villeneuve, pewnie wymawiam źle nazwisko, przepraszam. Reżyser, tu już jestem ostatnio chyba z parę dni temu, czy 2 tygodnie temu jakoś, informował, że scenariusz jest gotowy.
On miał w ogóle mieć wszystko nakręcić od razu, co nie? Znaczy tą dwie części od razu miał nakręcić, tylko tam, wiesz, mieli problem panowie z WB, co nie? Że no, to musi najpierw zarobić na takiej zasadzie. No i jedynka zarobiła i od razu zrobi 2.
No to myślę, że ta część zarobi cholernie dużo pieniędzy, myślę.
Ogólnie, że ja wolę 1, pierwszą część bardziej niż tą, powiem szczerze.
No tak, nic dziwnego, jak tam było wiele więcej ekspozycji.
Tak, i przede wszystkim była też ciekawsza pod właśnie względem takim, że z tego wycięto praktycznie całą politykę. Tej polityki niedużo zostało. Zostały tutaj bitwy, które są ładne, to przyznam. Efekty specjalne w ogóle to jest poziom gigant bardzo wysoki.
Nie no, to jest akurat jak chodzi o poziom audiowizualny, to jest absolutnie tak. Jest gigaczat, naprawdę.
Jest bardzo wysoki poziom audiowizualny. Ja nie jestem w sumie fanem Zimmera, jeżeli chodzi o muzykę i tutaj ta muzyka trochę mi znikła.
A ja lubię, ja z kolei jestem ogromnym fanem Hansa Zimmera, uwielbiam. No, to jest jego motyw główny, cudowny.
No, powiedzmy, że jest okej, okay, mi trochę ta muzyka znikła. Jest ciekawa rzecz muzyczna z kolei, mi się wydaje. Taka, że jest moment takim, który Gurney gra na tej balisecie, czy jak to tam się nazywało?
Gitarka taka, no.
No. I gra na tym i gra w sumie coś, co mi się kojarzy, chyba wzięli to jakby nutki z Duny na PC z lat 90.
A możliwe. Gierki,
bo tak słucham, to chyba jest to. powiem tak, jako film to jest świetne, ale ja nie jestem zadowolony jako ekranizację i nie da się po prostu. To jest chyba dowód na to, że się faktycznie nie da.
Ale to już wielokrotnie było mówione, że Duna jest tak rozległą książką, z tyloma po prostu szczegółami, z tyloma postaciami, z tyloma wątkami, że tego nie da się w 100% przełożyć. Nie da się, bo jakbyś się zesrał, to byś nie doradził.
Nie masz, tak, wycięto wątki jakie. Wątek dyplomatyczny, to jest jeden. Drugi to jest wątek ekologiczny, który został praktycznie zniknięty. Reginy jest mocno spłaszczony. Wiesz, masa takich rzeczy, które powodują, że tak, jako film, to jest dobry film. I tyle.
No tak. A w każdym razie, wczoraj sobie tak zażartowaliśmy, że to jest wzięty motyw Mojżesza z motywem Jezusa. Tak, to jest jakbyś oglądał dwa w jednym. Ale w sensie, to dla nas absolutny kozak film. My się bawiliśmy świetnie. Co też mogę powiedzieć, że ja wiem, że dopiero jest marzec, ja wiem, ale to jest na ten moment przynajmniej, to jest film roku. Ja nie wiem, czy cokolwiek innego będzie w stanie to przebić, na pewno nie pod poziom, nie, na pewno nie w kwestii audiowizualiów, na pewno nie.
Tak, ja tylko miałem, mówię, jako, wiesz, żałuję trochę, że przeczytałem książkę, bo to było takie siedzenie i krzywienie się po prostu za każdym razem, jak Szani się pojawiała.
No, na Kwadrat ja też czytałem te książki, mało tego, ja mam na czytniku teraz te nowe wersje, które tam wychodziły. Mhm. I teraz sobie gdzieś tam w wolnych chwilach czytam. Nie zgrzytam jakoś mocno zębami, no ale tak, są zmiany. Ale tak jak przed chwilą sami stwierdziliśmy, nie da się tego przełożyć w 100%. Więc mam siedzieć obrażony z tego powodu.
Wiesz, to jest kwestia taka, czy faktycznie warto to było w takim wypadku ekranizować.
No jak zaraz zobaczysz, że ten film zarobi i stwierdzisz, że tak.
Finansowo na pewno się zwróci. No. Praktycznie na 100%. Ja mówię, ja mam te mieszane uczucia na jego temat.
Ja myślę, że to jest ten film, który w dużym stopniu spowoduje, że kina znowu zaczną być trochę bardziej oblegane po pandemii, bo nawet do tej pory było trochę ciężko.
Ja mam nadzieję, że faktycznie tak ludzie, wiesz, przynajmniej żeby tyle dobrze było. Bo to, o to bym się modlił mocno. Żeby przynajmniej to jakby troszeczkę, wiesz, zrewanżowało, zrewitalizowało. Bo jeżeli chodzi o design wszystkiego, jeżeli chodzi o design statków, wiesz, design kostiumów i tak dalej, to jest klasa sama w sobie i tutaj będzie ciężko to pobić niejednemu. I jeżeli byłby jakiś wyścig zbrojeń w tym kierunku, to ja bym był bardzo za.
No tak, a kolejna sprawa to, że tak. Reżyser, czyli Denis Villeneuve, na pewno umocni swoją pozycję na rynku jako reżyser, bo to jest typ, który w 100% teraz będzie miał rzucane po prostu propozycje zrealizowania czegokolwiek dla jakiegoś studia, tylko żeby on to zrobił. To jest po pierwsze. Po drugie, Austin Butler jako Fade Rauta to jest absolutny psychol.
Oj tak, tutaj jakby zdecydowanie aktor był dobrany perfekcyjnie i zagrał tak jak powinien. Chociaż powiem tak, wracając do reżysera, zemściło się tutaj jednak to trochę, stąd pewna taka, wiesz, jakby pewne odbieganie też od książki. Wynikało też z samego podejścia reżysera, który sam powiedział, że nie lubi dialogu. I to widać w tym filmie i...
Ja wiem, ja ostatnio czytałem ten fantastyczny wywiad z nim, gdzie on stwierdził, że dialogi to w ogóle jest coś, czego w filmach nie powinno być. Najpierw jakby cały czas była akcja.
No ja się tutaj mocno nie zgodzę, bo właśnie to też jest powód, dla którego to bardzo mocno odbiega od książki. Patrząc na poprzednie mekanizacje, gdzie ludzie mówili, że drewniane aktorstwo. Ale patrzę, czytając książkę, to w książce te postacie są drewniane ze względu na protokoły i na rzeczy, które muszą jakby, wiesz, jakby...
No, pamiętajmy, że każdy robić, z tych bohaterów pochodzi z...
wysokiego rodu.
Tak, jedni są z wysokich rodów, inni są jakimiś tam szczurami z pustyni i tak dalej. Po prostu każdy ma jakieś inne pochodzenie, każdy ma inne zwyczaje, kulturę. I oni się zwyczajnie nie rozumieją, albo jest bardzo ciężko przełamać tą barierę kulturową po prostu.
Tak, i w pierwszym filmie było to fajnie pokazane, bo były te sceny, które... Były momenty, kiedy oni oficjalnie byli, były te momenty, kiedy intymnie, co nie, kiedy między sobą mogli rozmawiać nie jako przedstawiciele rodów i tak dalej, tylko wiesz, jakby gdzieś tam żona z mężem i wiesz, syn z rodzicami.
No tak.
Czy rozmawiać między sobą, wiesz, jakby jako przyjaciele. I te różnice, wiesz, były fajnie pokazane, to jakby tego brakuje. Tu jest, wiesz, przede wszystkim... Zastanawiam się, czy to nie lepiej by było dla tego filmu, jakby to były trzy filmy faktycznie na tę pierwszą książkę, bo teoretycznie ta książka się z trzech części składa, bo się składa tam pierwsze był Duna, Mesjasz, czyli Prorok i jeszcze jest trzecia, nie pamiętam jak ona się nazywa, ale ona teoretycznie była podzielona na trzy, tylko później ją zebrano jako jedną książkę. I wiesz, i kwestia jest taka, że tam wszystko jest naprawdę, jakby cięcia musiały być, jeżeli to musiało się zmieścić w tym jednym, w tym drugim filmie wszystko. Bo tam jest naprawdę dużo rzeczy, które zostały pominięte i jest tak mocno skompresowane i to się trochę jak taki teledysk ogląda pod tym względem. No ale film jest dobry, no nie będę tutaj mówił, że nie. Jakby mimo tego, że mam swoje obiekcje, to bym kłamał, jakbym powiedział, że to jest zły film.
No to nie jest zły film, to jest fantastyczne.
Tak. Cudowne. Tak, więc zastanawiam się, jakby tutaj pewnie będą się między fanami książki a fanami filmu toczyć zażarte dyskusje i każdy będzie miał swoje racje i tu nie jest powiedziane, że jedna strona i druga strona nie mają racji w rzeczywistości.
Myślę, że obie strony mają rację, bo na pewno jest to film roku na ten moment, na pewno też jeśli chodzi o poziom aktorstwa, bo też mi na przykład Timothée Chalamet z kolei udowodnił, że potrafi zagrać już w tym momencie wszystko, a nie tylko na przykład chłopca ze słodką buzią, także to jest spoko. I może trochę zawód Zendaya, która w tym filmie która trochę pod nogami się gdzieś tam szlaja, pałęta i przeszkadza całej reszcie tak naprawdę. Chodzi z obrażoną miną.
Dlatego mówię, że mi do końca te zmiany nie pasują, bo one są takie po to, żeby dopasować do współczesnej wiesz, jakby publiczności te zmiany, gdzie książka to był swego rodzaju culture shock, gdzie tamci Fremeni są bardzo tacy, wiesz, jakby tradycyjni, konserwatywni.
No tak.
Tak, a tutaj jakby to jest podzielone bardziej, są specjalni oni, żeby oni byli bardziej sympatyczni pokazani.
Nie, gdzie... no tu podzieli ich po prostu na tych północnych, czyli bardziej otwartych i tych południowych.
Czego
tych,
w książce... wie,
tak. Fundamentalnych, tych takich najbardziej jakichś tam, powiedzmy, no fanatycznych tak nawet bym powiedział.
Tak, gdzie jakby tego tak bardzo w książce nie było, zresztą kobiety tam były bardziej w roli takich właśnie kapłanek i tak dalej, a mężczyźni to byli tylko wojownicy. Co zresztą było takim, wiesz, takim standardem trochę w społeczeństwie tamtym, tak wiesz, miał pokazać też ten kontrast.
Pamiętajmy, że Herbert pisał to w latach 60. trochę inaczej wtedy wyglądał podział
jeszcze
społeczny,
to,
że tak powiem.
Wiesz, raz, że w latach 60. to była wielka rewolucja kulturalna w Stanach Zjednoczonych, to jest jedna rzecz.
No tak.
Druga rzecz, pamiętajmy, że Herbert był dziennikarzem z zawodu i obserwował na przykład konflikt w Afganistanie.
Też.
I wiesz, i tu jest zdecydowanie, wiesz, pokazanie tego, jakby tej społeczności w książce, właśnie wzorując się na tych ludziach tam. Wiesz, tutaj z kolei mamy trochę tych Fremenów pokazanych jak Afgańczycy w Rambo 3. Co nie?
Może trochę.
Trochę tak, bo oni muszą być bardziej sympatyczni i tak dalej do tego filmu, żeby była jedna strona, która jest bardziej dobra, co nie? Gdzie, wiesz, jakby pokazać, że oni tu jednak, wiesz, walczą o wolność swoją planetę i oni są faktycznie jak tacy Afgańczycy w Rambo 3 pokazani. I to są duże różnice i dlatego mówię, no to nie jest zły film, ale jak porównujesz z książką, to zaczynają być pewne zgrzyty i dlatego polecam najpierw obejrzeć film, a później sobie książkę przeczytać.
A ja z kolei uważam, że to jest film roku i zachęcam wszystkich, zasuwajcie do kin, oglądajcie, bo to jest fantastyczne, fenomenalne kino, to jest niesamowite doświadczenie i jeśli kolejne filmy, jakieś takie wysokobudżetowe będą miały taki poziom, to ja kina w takim wypadku zacznę częściej odwiedzać, bo dla mnie to było niesamowite przeżycie i mnie podobało się ogromnie. Czekam na trzecią część, na Messersa Dune'y. Tylko po to, żeby zobaczyć, jak kolej z wysokiego stołka spada na samo dno, że tak powiem.
Wiesz, mnie śmieszy, bo ten film to jest taki trochę, wiesz, trochę taki romans z wojną w tle, jak polskie filmy ten.
Trochę tak, można tak powiedzieć.
Polskie filmy wojenne. Z tym, że tak jak mówiłeś, Zendaya nie jest jakaś super i...
Nie, bo ona się... chodzi pod nogami gdzieś tam obok tych bohaterów, ma obrażoną minę i każdy mówi, że nie, Twój pomysł jest głupi, ty się nie znasz, w ogóle nie róbmy tego, nie?
Bo ona była w książce zupełnie inna, była inną postacią, która w rzeczywistości była po prostu kobietą przywódcy, co nie?
Więc jeśli faktycznie mam się czepiać, to może przyczepimy się tylko tego, że Zendaya jest zmarnowana jako Chani, Christopher Walken jest zmarnowany jako imperator i Florence Pugh jest zmarnowana jako księżniczka i jak ona się nazywa i... Ja pierdykam, nie pamiętam imienia.
Bo w ogóle Tifura Hawata wycięli całkowicie z tego filmu, co też. Wiesz, jakby nie ma masy postaci.
Irulana,
jest...
o, Irulana, księżniczka, tak, Irulana, wiesz, chyba.
Powiem szczerze, dlatego mówię, że myślę, że może 3 filmy powinni z tego zrobić, bo masa wątków jest wyciętych, to jest bardzo skompresowane i ci aktorzy w sumie nie mają dużo, za dużo do roboty, bo musi szybko iść film do przodu i muszą pokazać najważniejsze elementy, co nie?
Dobra, myślę, że chyba powiedzieliśmy, co mieliśmy powiedzieć, że przejdźmy dalej.
To jest bardzo jakby skomplikowana sprawa i to nie jest coś, co moglibyśmy faktycznie gadać jeszcze z godzinę o tym, na ten temat. Dobrze, to tyle, jeżeli chodzi o rzeczy, które w tym tygodniu obejrzeliśmy. I przejdźmy dalej. I dalej nas informuje Sony z Disneyem, że chyba raczej informuje, są plotki.
To są ploty, to oczywiście nie jest niczym potwierdzone, ale tam niby rzekomo jest plan, jakoby w kolejnym filmie aktorskim o Spider-Manie miał pojawić się Miles Morales. To znaczy zakładam, że to pewnie będzie jak w grze, że na początku wprowadzą go jako człowieka i gdzieś tam z czasem dostanie pająka i te moce swoje, ale to jest niczym niepotwierdzone i to jest plota i jakieś tam domysły na razie.
Tak, to jest na razie plota. Co nie zmienia faktu, że po ostatnich wojażach Sony to by kompletnie nie miało dużo sensu po prostu, bo po prostu Sony stwierdziłoby, no dobra, no to możemy robić z tym Marvelem. Ostatnio po prostu, panie, cokolwiek nie zapowiedzą, to jest coś w rodzaju dlaczego.
Znaczy, nie wiem, czy po tej Madame Web, która ostatnio wylądowała, to nie wiem, czy Sony znowu nie jest w kiepskiej kondycji finansowej, bo te ich filmy z tego uniwersum ze Spider-Manem, bez Spider-Mana, to one są kiepskie, to nie ma co mówić, że jest inaczej. I oni na tym nie zarabiają w ogóle.
Pamiętajmy, że Sony to jest konglomerat, więc jak jedna nóżka traci, to druga czasami coś tam odrobi. Więc tam jest dużo różnych działów, które jedne zarabiają, drugie tracą. I jedynie to jest chyba powód, dla którego oni mogą sobie pozwolić na tego ciągnięcie.
No, dlatego tam wiesz, że oni chyba znowu tam pozwolą, żeby Marvel z nimi współpracował. A raczej oni z Marvelem. I Marvel im jakoś tego pająka znowu wyciągnie.
No nic, za to Henry Cavill wiadomo, że będzie w Marvelu, ale nie mamy zielonego pojęcia, kim będzie, bo co chwila się zmienia opcja. Mieliśmy już tak.
Tak, tam są te główne domysły, że tak, raz jako Captain Britain.
Tak.
Drugie, kogo on tam miał grać?
Doktora Duma miał grać.
A, tak, właśnie. I teraz jeszcze Duma, trzecia opcja była. Pasował.
Trzecia opcja był Cyklop.
Ja taki już. Tak, też mówiliśmy, tak, no.
Panowie, zdecydujcie się na coś, bo on może grać w sumie każdego, no, z tych postaci.
Znaczy, jako dorosły Cyklop, pożo, okej, okay, ale on by sobie długo nie pograł, bo ja chyba wolałbym, żebyśmy zaczynali z tymi...
Młodymi X-Menami, a nie starymi,
trochę
nie?
Bardziej dzieciakowa, może nie z dziećmi, no, ale z jakimiś tam, powiedzmy, młodzi dorośli, jak jestem 20 lat na przykład.
Tak, najbardziej bym okay. Go w tych filmach faktycznie jako doktora Duma, ewentualnie Brytanię widział, bo no jest Brytolem.
Ten Captain Britain też byłby okej, okay, to prawda.
Jest Brytolem, ale... i tyle, no, nie oszukujmy się.
Ale ja nie powiem, że nie, bardzo chętnie zobaczyłbym Cavilla jako takiego naprawdę... złego złola, który jest zły i po prostu jest w stanie zmiażdżyć się po prostu swoją stopą w pancerzu.
Swoją szczęką.
Też.
Swoją drogą, wiesz, jakby wiemy, że będzie. Kim będzie, to nie wiemy.
Przynajmniej... Ale wiemy, że będzie.
Tak. No ja panu życzę powodzenia po prostu.
Liczę, że będzie, więc będzie i cieszę się, że będzie. Życzę mu też powodzenia. Mam nadzieję, że chociaż tutaj da rady, bo po tym jak go wysiudali z DC, to trochę przykro było.
Tak, za to DC pokazało już pierwsze zdjęcia z Superman Legacy i zaczęły się w ogóle te zdjęcia. I panie, ale ten Superman wygląda dobrze.
No tak klasycznie bardzo, Mighty nagle na spodniach, także jest okej, okay, no.
Jest okej, okay. Wiesz, widziałeś SK jaka jest.
Tak, no bardzo...
Kingdom Come.
No tak, Kingdom Come trochę. Czekam, aż to się zmieni ze złotego na czarny.
Tak, jest bardzo, bardzo fajne zdjęcie. Zaczęli, wszyscy się cieszą, jakby tam na planie, że to już idzie do przodu. Dobra, i zmiana tytułu po prostu.
Znaczy to bardzo klasyczne będzie. To wygląda jak taki film bazowany bardzo mocno na Złotej Erze komiksów, że tak,
tak
powiem.
Tak, zmiana tytułu jest na po prostu Superman. Ja no trzymam tak. Kciuki. Wiesz, widać od razu, że Gunn lubi komiksy i tak jakby nie stara się robić tutaj jakby jakichś tam udziwnień.
No cóż, postawili na niego, no to teraz niech udowodni, no, że dobrze postawili.
Niech będzie to dobry film. Proszę, naprawdę.
Jakby no Superman nie jest w gronie moich ulubionych postaci, głównie z tego powodu, że ciężko mi się z nim utożsamić, ale no okej, okay, zobaczymy jak to wyjdzie.
Wiesz, moja ulubiona rzecz z Supermanem to chyba jest właśnie All-Star Superman, ta animacja, która parę lat temu
była. To akurat było bardzo dobre, to prawda.
To wiesz, no. Jakby i przesłaniowo, jeżeli chodzi o przesłanie i właśnie samą animację, to była bardzo dobra rzecz.
No ja zawsze wolałem Superboya, który był trochę edgy, ale no okej, tam każdy ma swoje jakieś tam preferencje.
Tak, no do ostatniej edycji Superboya, to wiesz, bo teraz to się wszystko pozmieniało.
No tak.
Tak, dobrze, przejdźmy do jeszcze WB i Paramountu, którzy jednak się nie połączą, bo nie dostaniemy jednej wielkiej, super zadłużonej korporacji w tym przypadku.
Fantastycznie.
No bo jakby to inaczej wyglądało? Okazuje się, że jedna strona jest zadłużona i druga strona jest zadłużona. Kapitan mógłby z tego wyszedł.
To znaczy ja się cieszę, bo znowu dostałbym anulację dwóch platform streamingowych, z tego by się zrobiła jedna, która pewnie by się nazywała, nie wiem, Max Showtime na przykład.
Tak. No, ja mówię, dla mnie to by wyszedł z tego kapitan dług i nic innego by nie, jakby nie miałoby to żadnych innych pozytywnych skutków dla nich, tylko myślę, taki, żeby musieli wyprzedawać swoje marki na lewo i prawo. No.
Myślę, że krawaciarze z księgowości po prostu doszli do wniosku, że to, ten deal się nie opłaca.
No, nie opłaca się chyba nikomu. Tak, i wiemy też, tak idąc dalej, że Boys będzie miało nie tylko czwarty sezon, ale i piąty.
Tak, bo już zostało wznowione. Bo w ogóle The Boys wraca z premierą w czerwcu, a kurde wyciągnęli po prostu do końca po prostu, jak się tylko dało. Zawsze trzeba czekać na nich na sam koniec sezonu.
No wiesz, jakby myślą na takiej zasadzie, że mamy inne rzeczy i trzeba po prostu to wrzucić ten... Wzmusić ludzi, żeby czekali do tego, wiesz, jakby
Amazon
trzymali.
Ma bardzo dużo tych swoich rzeczy, które tak. planują teraz.
Tam jeszcze Bear wraca z kolejnym.
Tak, i The Bear też wraca w czerwcu z tak. trzecim sezonem.
No, to wiemy przynajmniej, że będzie 5 sezonów, może tylko 5 sezonów, bo ja wolałbym, żeby oni to skończyli jakoś sensownie, a nie ciągnęli nie wiadomo jak długo.
Myślę, że na 5 się skończy.
Tak, tym bardziej, że tam już takie rzeczy się działy, że to już powinno gdzieś się już kończyć pomału. Dobrze, i mamy też na talerzu trochę bezsensowną rzecz, bo ktoś jakby no, tam Legendary planuje zrobić remake American Psycho.
Nie wiem, po co w ogóle robić remake z filmu, Psycho. Który się wcale jakoś mocno nie zestarzał w ogóle, zacznijmy od tego.
Tak, jakby to ma jakby... przede wszystkim, to jest dobry film i nie rozumiem, wiesz, jakby co tutaj doda ten remake. No tyle, że zamiast tego Walkmana będzie miał na uszach tego Apple'a, jabłuszko.
Pewnie jakiegoś tak, no właśnie, chciałem powiedzieć, że... Ale w sensie nie, że jabłuszko, bo oni iPadów już nie produkują od jakiegoś tam czasu. Bardziej to, że pewnie coś z telefonu, jakiś smartfona,
no tak,
czy inny podziewie.
iPhone'a po prostu będzie miał w kieszeni i zamiast wizytówek będzie prezentował swoją stronę internetową na iPhone'ie.
No nie wiem, nie jest to potrzebne nikomu.
Nie, kompletnie.
Tym bardziej, że tak jak powiedziałem, ten film się jakoś mocno nie zestarzał. Nie widać po nim jakoś, nie wiem, upływu czasu, czy w ogóle potrzeby przerobienia tego na jakieś dzisiejsze czasy.
Jest parę obrazów, które ja bym obejrzał jako remake. Wiesz, w sumie zastanawiając się tak nad tymi rzeczami, które mają troszeczkę sensu jako remake. Na przykład stare animacje 3D niektóre. Bo one technologicznie zaczynają już iść, wiesz, do kwiatków. Jak spojrzysz na Shreka, to jest dobry film wciąż, ale jeżeli chodzi o technologię, to już stare.
Nie, no nie, ja z kolei na przykład nie wiem, czy remake jest potrzebny, ale próbowałem ostatnio obejrzeć pierwszą część i nie ma mocnych.
Aha.
I ja nie jestem w stanie przez to przebić, bo to wygląda absolutnie źle.
No to są już rzeczy, które technologicznie są stare. Co prawda inne mocni jeszcze są stylizowani, to jeszcze jakoś
ja
tam się da.
Ja bardzo lubię tak. te animacje, naprawdę. Tylko ona wygląda tragicznie źle, komputerowo, sztywnie, kanciasto i drewnianie.
Jak oglądałeś to za pierwszym razem, to było, wygląda spoko, a dzisiaj patrzysz
tak,
na to i
tak. Tak, ale no proszę, to jest, jesteśmy 20 lat później,
to
wygląda to źle po prostu.
Rzeczy, które się technologicznie mocno starzeją i mało tego, technologie często, które wynajdywano w tych filmach, dzisiaj są, wiesz, jakby... Na porządku dziennym i są w każdej produkcji używane i podejrzewam, że jakby je zrobić remake, to wyglądałyby 1000-krotnie lepiej. Tylko proszę, nie realistyczne, tylko autentycznie stylizowane, ładne remake'i. Nie róbmy tego Króla Lwa.
No.
Powiedzmy to tak.
No nie ma potrzeby.
Tak, z kolei Guy Ritchie, który robił jakieś tam Robin Hoody i inne głupie rzeczy typu ten Sherlock Holmes swego czasu. Teraz wraca chyba tam do jakiejś gangsterki i będzie robił serial The Donovans.
Tak, to będzie ten spin-off serialu Ray Donovan, jednego zresztą z moich ulubionych, bo jak gdzieś tam kiedyś o nim opowiadałem w Bigosie, tak na szybko, to był serial, który opowiadał po prostu o gościu, który pracował dla celebrytów różnego rodzaju, czy sportowych, filmowych i tak dalej. Jak coś oni odpieprzyli, no to pojawiał się on i on musiał posprzątać tak, żeby to nie poszło do prasy, czy gdzieś tam do mediów społecznościowych.
Ciekawy tak, pomysł.
Że,
i
tak,
pasuje
trochę
w sumie.
Takie, trochę taka gangsterka, trochę bym powiedział, nie? Tak, bo on tam też był umoczony w pewnych takich sprawach.
Guy Ritchie, który to jest człowiek, który ma sen, ma odpowiedni styl i trochę mnie zawsze śmieszy, jak on próbuje jakieś inne gatunki robić, bo to wygląda dziwnie. Wiesz, jak robił jakiegoś Robin Hooda, czy robił tam właśnie tego Sherlocka Holmesa, to do końca jakby nie działa. Za to, kiedy robi jakiegoś snacza, gdzie masz tych irlandzkich cyganów, którzy napieprzają się, wiesz, w jakimś tam ringu na lewo, no to wychodzi fajnie.
To będzie spin-off tego serialu, no. Ray Donovan, i co ciekawe, to będzie umieszczone, w sensie osadzone w Londynie, to będzie dotyczyło bogatych Londyńczyków i ich problemów, czyli zakładam, że...
Podobnie jak w tamtym przypadku.
Sedno serialu zostanie takie samo, tylko tam to się działo w Stanach Zjednoczonych, okay. Nie? Chyba w Los Angeles, jeśli dobrze pamiętam.
Nie, no to tutaj będzie dużo lepiej, jak to będzie się działo gdzieś w Londynie, to dla gościa po prostu...
Tak, tylko ja nie wiem, czy to będzie prequel, czy to będzie... Nie, sorry, to ma być jedynie luźno inspirowane serialem Ray Donovan. Tu akcja przeniesiona zostanie do Londynu, zamiast jednego specjalisty od rozwiązywania problemów bogatych
będzie
i potem zostaniemy całą rodzinę, tak.
Okej. Okay. Zapowiada się interesująco, czyli w sumie wychodzi na to, że nie trzeba oglądać poprzedniego serialu, żeby dobrze się przy tym bawić?
Znaczy, no nie, aczkolwiek ja bym tobie polecał z kolei, bo okay. To wydawało Paramount.
Czy to jest to znaczy... na... Gdzie to teraz jest?
Było Starz wydawało.
A, na Disneyu?
No właśnie, nie. Znaczy też jest, ale na Paramount Plus też jest, bo to generalnie z okay. Paramountu.
Bo to wiesz, jakby w różnych miejscach się różnie tam... Wiesz, inna sprawa. Czasami tak samo jak z tymi rzeczami od HBO. Najpierw jest tutaj, a później oni sprzedają prawa, żeby jeszcze dorobić sobie troszeczkę pieniążków.
I na Disneyu, Paramount, na Sky Showtime. Także można sobie obejrzeć, ja polecam, to jest fantastyczny serial zrobiony. Tylko niestety, no to jest jeden z tych seriali, gdzie tych odcinków jest trochę więcej.
Okej, czyli leciało parę sezonów.
No tak, bo tam chyba jest tych sezonów, z 8.
Ło, to dużo, faktycznie długo leciało.
I jeszcze jest film kinowy potem, okay. W sensie pełnometrażowy.
Wracając do kina, to Ghostbusters dostało ostateczny trailer, to jest Ghostbusters Frozen Empire.
W sensie Ghostbusters Frozen Empire, no to jest sequel tego niedawnego Ghostbusters, które jest kontynuacją tych...
Trób taki low-key, co nie?
Mhm. No w sensie to nie wygląda źle ten trailer, to znaczy no jest tam ten nostalgia baiting, bo mamy tutaj Dana i Croyda oczywiście... Z tej starej ekipy. Ja to obejrzę, bo ja lubię Ghostbusters, wiem w co to jest celowane, ja wiem, że tutaj starają się wyciągnąć z nostalgia baitingu ile się tylko da i ile wlezie, ale mimo wszystko ja lubię tę markę i na pewno to obejrzę. Ja wiem, że to nie będzie żaden ambitny seans i nazwanie tego jakimś ambitnym filmem to w ogóle jest żart, ale tak czy siak obejrzę. Nie wygląda to źle.
Wiesz, jakby mniej troszeczkę... Powiem tak, daję temu tutaj jakby szansę, ze względu na to, że poprzedni film był dobry.
Ja na tej poprzedniej części się bawiłem. Tak, bawiłem się dobrze na tym poprzednim filmie.
To nie był jakiś genialny film, ale był bardzo, miał duży szacunek do poprzednich filmów.
Tak.
Był, wybronił bardzo się z bardzo trudnych rzeczy, powiedzmy to tak. Końcówkę miał dobrą. I w ogóle to był bardzo okej film. Nie powiedziałbym, że wiesz, jakiś genialny czy coś, ale to jest film, który się bronił, który uratował jakby troszeczkę markę kompletnie od zapomnienia. Tutaj boję się, że dostali budżet i niestety to będzie, wiesz, wyglądało takie...
Chciałem właśnie powiedzieć, że o dziwo, to jest jeden z tych filmów, który wybił trochę zapomnianą markę znowu gdzieś tam na światło dzienne. Widać, że ta kontynuacja, czyli to Frozen Empire dostało wiele większy hajs, w sensie budżet.
Tak.
Zobaczymy jak...
Czy to będzie pozytywne, czy negatywne, co nie?
To znaczy zobaczymy jak temu filmowi wyjdzie przeniesienie akcji do dużego miasta z Maje Wiochy i Zadupia po prostu. Bo ja mimo wszystko lubiłem ten klimat taki bardzo intymny, taki...
Tak, zdecydowanie jestem tutaj z tobą.
Taki mało miasteczkowy, gdzie to było zamknięte, klaustrofobiczne mimo wszystko. I to się działo na trzech lokacjach, bo mieliśmy to miasteczko, tą kopalnię i to tyle. Także to było fajne. Zobaczymy jak teraz poradzimy sobie w dużym mieście, co uważam za w ogóle niepotrzebne. Ale rozumiem, że na jakimś etapie każda marka musi się dziać w dużym mieście z wielkim promieniem skierowanym w niebo.
Wiesz, no pierwsze dwa filmy to były w Nowym Jorku, więc to ma jakiś tam precedens. Z drugiej strony ten Afterlife właśnie działał głównie dlatego, że nie był w dużym mieście.
No właśnie tak, bo on był po prostu mały na jakiejś gówno lokacji, na jakimś zadupiu Stanów Zjednoczonych, zapomnianym kompletnie przez wszystkich.
Miałeś taką dziurę w ziemi, która była zła,
tak.
Co nie?
I to po prostu działało fajnie.
Ogólnie to był bardzo fajny film i boję się, że to, że dostaną duży budżet, będzie trochę zgubą dla nich.
No ale dobra, zobaczymy, no nie chcę się nastawiać negatywnie, więc zobaczymy, jak to zadziała.
Mają u mnie kredyt zaufania po tym poprzednim filmie, który jakoś tak przeszedł troszeczkę u nas, moim zdaniem, bez echa, bo rozmawiałem z Michałem, on w ogóle nie wiedział, że ten film był, że był jakby, on lubi bardzo poprzednie dwie części i...
Nie no, w porządku był ten Afterlife, podoba
tak,
mi się.
Tak, i wiesz, tutaj nawet, było takie...
Nawet Paul Rudd, który jest komediowym bohaterem, to dał sobie radę tutaj.
Kwestia taka, że też bardzo dobrze tam dzieciaki były dobrane.
Tak.
Też kwestia właśnie dobrania pod Egona, wiesz, wygląd, żeby przypominały troszeczkę
tak. Może po prostu
tak.
powiedzmy sobie tak, że te dzieciaki Snuku. Wyglądały po prostu jak młode wersje tych oryginalnych aktorów, no.
Tak i ogólnie polecam, jeżeli ktoś nie oglądał poprzedniego filmu, to polecam sobie obejrzeć, tak, nadrobić.
No,
na ten powiem, tak, pójdę, zobaczę.
Dobra, przejdźmy dalej, bo zostało nam w tym segmencie do omówienia wczorajsze Crunchyroll Anime Awards 2023 chyba.
Ale tam nie będzie dużo, jakby... Wiesz, jakby tam dużo nie będzie, bo tam są trzy rzeczy.
To znaczy, no, są trzy produkcje, bo tam generalnie większość nagród wygrało Jujutsu Kaisen sezon drugi, Demon Slayer sezon trzeci. Nie wiadomo, ten z kowalami.
No, wiadomo.
Także to. I Spy Family, Bocchi the Rock i to tyle. A nie, sorry. Jeszcze za muzykę i za coś tam jeszcze Attack on Titan. I no, to okay. Było na tyle.
Wiesz, Crunchyroll trochę rozdaje nagrody z rzeczą, które reklamuje troszeczkę, wiesz,
to znaczy Crunchyroll rozdaje nagrody sam sobie ogólnie
tak,
rzecz biorąc.
Tak, to tak wygląda, więc dla mnie to jest takie trochę okej, dobra, przyznaliście nagrodę, ale tak jakbyście siebie po prostu po klecach poklepali za to, że fajne rzeczy macie na platformie, co nie?
Znaczy, w sensie, powiedzmy sobie tak, no ja się nie dziwię tym wyborom, bo to faktycznie dostały anime, które są na jakimś tam poziomie wybitne, bo
no, ale
naprawdę
wiesz,
to jest dobra robota.
Poziom nagród to nie jest jakiś ani... to nie jest związane jakoś z przemysłem bezpośrednio, bo to przyznają po prostu ci użytkownicy
platformy, platforma streamingowa po prostu, no w sensie użytkownicy platformy streamingowej rozdają
co im się
nagrody
bardzo podobało w tym sezonie.
Tym produkcjom, które są na tej platformie streamingowej. No trochę no. Mały ma to sens, ale okej.
Dobrze, i to tyle, jeżeli chodzi o filmy, o salę kinową. Przejdźmy do Gaming Clubu, gdzie ty odpaliłeś Final Fantasy.
To znaczy, ja powiem tak, długo jeszcze w to nie pograłem, bo wczoraj dostałem swojego Steelbooka.
No ja mam gotowe Midnight Suns, żeby sobie pograć na Steam Deck.
To jest dobra gra, to będziesz dobrze bawił. Okej, okay, ja mam ze sobą pierwsze dwie godziny, wow, ale pograł, nie? Bo do tej pory...
To tak jakbyś pograł 5 minut w shootera, co nie? Do takiej zasady, w zasadzie.
No. Nie, mam ze sobą ten pierwszy chapter, zaraz powiem, co uważam na ten temat. Ale bo grałem do tej pory po prostu w Hogwarts, jeszcze go nie skończyłem, ale stwierdziłem, że najpierw widzę, że on teraz idzie w ustawkę, zrobię finala, wrócę do Hogwartu generalnie.
Priorytety.
No tak, są priorytety. A po drugie, to nie, że mam potrzebę, albo inaczej, nie, że ktoś mi każe, ja po prostu sam chcę. Bo ta marka ma bardzo duże dla mnie znaczenie, więc chcę tego finala najpierw ograć. Ale tak, ten pierwszy chapter to jest w ogóle prequel, nie, nikomu nie spoilerując, to jest prequel do wydarzeń w Nibelheim, w sensie z wydarzeniami z Nibelheim, czyli tłumaczy, dlaczego Sephiroth jest taki, a nie inny, który w sumie nawet całkiem bardzo się trzyma tej oryginalnej historii.
Tam Crisis Core, tak?
No tak, w sensie, że wiesz, że tam Genova była w tym reaktorze w Nibelheim, w Mako, że on tą całą mieścinę spalił i tak dalej, bla bla bla. Nie chcę nikomu spoilerować teraz, więc nie będę spoilerował.
Tak, bo to jest duży spoiler.
Kto wie, jaka jest sytuacja z Cloudem, ten wie, kto nie wie, no to się dowie. Bo nie będę tego nikomu zdradzał. Fajnie to jest zrealizowane. To jest bardzo filmowe. Wiadomo, są pewne wątki, które są przedłużone, ale no rozumiem, to trzeba coś dodać, bo jakby to robili stricte takie samo, to by nie było to samo. Jest parę rzeczy... Nie tyle, które mi nie grają, co trochę mnie zadziwiają, bo jak wszyscy wiemy chyba, albo przynajmniej osoby zainteresowane, to nie jest to stricte remake, tylko to jest trochę alternatywna wersja pewnych wydarzeń. I sam wstęp, no przez pierwsze 5 minut grasz Zakiem.
No, tak jak, no, ale wiesz, ale jest pokazane, że grasz, czy tak jak...
Pierwsze 5 minut grasz Zakiem i okay. To nie tak, że grasz tym Zakiem w przeszłości, tylko w teraźniejszości. Dosłownie okay. To ta gra zaczyna się w momencie, w którym skończył się remake, czyli po wyjściu z Midgaru, i grasz Zakiem. Ja mam takie...
Trochę zeza mógłbym dostać, powiem szczerze, jak ty...
Ja mam takie, miałem takie, siedziałem z wykrzywioną mordą przez te 5 minut i miałem takie... Ale on nie żyje przecież, od x lat.
Nie spoiluj! Ale no jest... To właśnie mnie zastanawiałem te różnice, bo oni pokazywali pewne rzeczy i było takie, co? Wiesz, nawet na trailerach, jak ktoś wie, co się dzieje w Final Fantasy VII, to oglądając trailery, to czasami można było się po łbie drapać troszeczkę mocno. Bo pewne zmiany wydać na to, że będą.
Powiem... Dobrze, to powiedzmy sobie tak. Jestem przyzwyczajony do oryginalnej siódemki, gdzie no, Zack no, nie przeżywa pewnych wydarzeń, nie?
No.
Okej. Okay. I...
Ty bardziej,
tutaj dostajemy
to... Czy to nie psuje pewnych elementów związanych z Cloudem?
No właśnie, i mamy tutaj pierwsze 5 minut pewnych wydarzeń na samym początku, gdzie biegasz Zakiem. I teraz się zastanawiasz, czy to jest na serio? Czy znowu pewna postać, specjalnie nie używa mi imienia, już ma tak nasrane we obie, już ma taką sieczkę, że już naprawdę nie wiadomo, o co chodzi.
Nie wiem, kim jestem, tak? W takiej zasadzie.
Tak,
no.
Dokładnie.
Zostań mną.
Trochę tak. Ja wiem, że pewna osoba siedziała w probówie przez pewien czas, dlatego się postrało we obie generalnie, ja wiem. Tylko tu już idą tak bardzo od samego początku, że tu już nie wiesz, co się dzieje.
Wiesz, no Nomura tutaj był za sterami, więc możesz być, no do końca możesz nie wiedzieć, co się dzieje, co nie?
Ja nie jestem fanem Nomura, ale wiesz, wchodzi ten Nomura i masz takie, dajmy im jeszcze bardziej, się zastanawiałem przez kolejne 150 godzin, czy to, co powiedzieliśmy na początku, to czy to jest faktycznie prawda, czy nie.
Tak.
Ale okej, no dobra, na razie się nie czepiam fabuły, bo jestem po 2 godzinach. Ten prolog w Nibelheim jest jak najbardziej, powiedziałbym, kropka w kropkę, tak jak było w Crisis Core, czy nawet jak było w The Last Order, tym anime jednoodcinkowym, takim typowo pod siódemkę zrobionym, czy nawet to, co było w oryginalnej siódemce, to mamy praktycznie to samo oddanie tego, nie?
No to teraz będziesz miał pytanie.
Nawet jest motyw stary zrobieniem zdjęcia.
Okej.
Okay. Tego takiego, wiesz, co chodzi, okay, nie? Gdzie potem się okazuje, że
no,
chyba ktoś Photoshopa pierdyknął.
Tak, bo nie pasuje z tym, co wiesz.
No tak.
I inna sprawa, że kwestie będą takie, ile to będzie trwało, co nie? Bo ta gra krótka nie będzie jak tak. Bo jeżeli
nie, bo
tutaj jeszcze...
dostajesz cały otwarty świat i wiesz, ja nie wiem, czy tam jest planowany jeszcze jeden part, ale ja byłem święcie przekonany, że tak. To będzie ostatni, kurde.
Nie, jeszcze jest jeden part planowany, jak najbardziej.
Aha, okej.
Okay. To wiesz, to jest projekt... W ogóle wiesz, kwestia taka, że walnęlibyście lepszą grafikę i wszyscy byli równie zadowoleni, co nie? Z tego.
Trochę tak. To wiesz, mieliśmy remake, rebirth, to będzie w trójka, co będzie. Regeneration, kurde?
Retribution.
Czy no nie, no nie, Retribution jak ktoś ma, to zwykle się źle kojarzy. Dobra, nieważne. Technicznie. Bardzo fajnie. To znaczy system walki się nie różni niczym od remake'u, i aczkolwiek jest parę fajnych nowości. Przykładowo, mamy synergy abilities pomiędzy postaciami. Można wykonywać podwójne techniki, podwójne komba na przykład, gdzie masz dwie postaci wykonujące kombo. Fajne. Coś jak Chrono Trigger na przykład,
o,
nie?
O,
że masz kombinację między postaciami, także super rzecz. Czy, albo tak jak
myślisz sobie, kogo wziąć, żeby fajnie się synerguje i fajne rzeczy można robić, no.
Na przykład. Wiem, że w tej części będzie Vincent, tylko nie wiem, czy będzie grywalną postacią. Mam nadzieję, że tak, jeśli tak, to chuju, ja czekam jak porąbany.
The most edge of edge.
No stary, no czego ty się spodziewasz? Jest to najbardziej the most edge osobą, jaką znasz, więc ja idę maksymalnie w edge'owo postacie. Także czekam na Vincenta, ale tak, fajne. Oczywiście są limit breaki, są abilitki fajne do używania, takie wyglądają jak komba, tylko są podpisane pod abilities, także można robić. Jest ATB, tak jak poprzednio, albo tak jak w Chrono Triggerze, czyli ten Active Time Battle, musisz sobie go nabić, żeby zatrzymać czas w trakcie, tak zwana aktywna pauza i użyć na przykład albo itemu, albo rzucić spell jakiś, także to się nie różni niczym, można robić pary, czyli w sensie można oczywiście parować, można robić uniki, także no, ten system walki jest bardzo akcyjny.
Czyli on jest taki jak był poprzednio, tylko dodali te synergie, co nie dali
tak,
ataki.
Tak, jest też bardzo fajny photo mode, powiedziałbym, że chyba jest lepszy niż w tym remake'u. Bardzo fajnie mi się z niego korzysta, nie zrobiłem jakoś bardzo dużo, ale można z niego fajnie pokorzystać, fajne rzeczy można sobie porobić. No i myślę, że chyba nie trzeba mówić rzeczy oczywistych typu, że ta gra wygląda pięknie.
Tak, to ja nie mam nic do dodania, bo ja tego jeszcze nie tykałem, ja nie tknąłem jeszcze tego pierwszego remake'u. Więc tutaj nic nie dodam, tyle, że będę słuchał i pytał o pewne rzeczy, bo mnie zastanawiają po prostu.
Proszę bardzo. No i jeszcze tylko szybko dodam, że gra ma dwie płyty. I pierwsza to jest Playdisk, druga to jest Datadisk generalnie.
No to ogólnie jest wielka po prostu, jeśli chodzi
o... No to ma 145 GB na konsolach.
No i mnie zastanawia właśnie dlatego, jak to będzie długie w sumie. I wiesz, jeszcze dużo informacji na temat ludzi, którzy to przeszli, nie ma, bo to...
Bo to dopiero wyszło stary dwa dni temu jakoś, nie?
Malutkie to nie jest jakby, to nie jest malutka gierka.
Może zacznijmy sobie od tego, że... Okej, co chciałem powiedzieć?
Tu będą wyścigi czekobosów?
Tu jest cały Gold Saucer, masz generalnie cały świat masz otwarty, bo tu masz i region Gongaga, i Nibel, i Jezu, Wutaj, także to jest generalnie wszystko, nie?
Ojej, głowa mi od tego pęka, jak myślę, jakie to jest duże.
To jest ogólnie wielka gra, no i tak jak mówiłem, jest, pięknie wygląda, są aranżacje ładne tych kultowych utworów z siódemki, wszystkie te postacie wyglądają bardzo ładnie generalnie, chyba najładniej w tym momencie to oczywiście wygląda Tifa, to jest moja ulubienica, ale na przykład bardzo muszę powiedzieć, że bardzo fajnie zrobiony jest Red, gdzie na przykład użyli tego asetu z Advent Children, które robili. Tylko po prostu trochę go przerobili bardziej. Znaczy to troszeczkę minimalnie jest przerobione i podbity do dzisiejszej rozdzielczości.
Wiesz, mnie śmieszy, bo wiesz, pamiętając na siódemkę oryginalną, gdzie lokacja to jest parę JPEG-ów, co nie, po których łazisz.
No tak, no to tak, tutaj tam to masz, było, nie?
To wiesz, to patrzysz tutaj na niektóre momenty i tak, o cholera, ale tutaj kasy poszło.
No tak, wiesz, no nie, sobie no to wyobrażam. To Square wywali o kupę hajsu na tę grę
tak,
ogólnie.
Tak, ja nie dziwię się, że wiesz, że oni zawsze mówią, że to jest praktycznie niemożliwe, bo dosłownie, w latach 90. miałeś lokację, którą widziałeś z góry i miałeś po prostu...
Izometrycznie.
Tak, izometrycznie i latał sobie gości jakby w niskiej rozdzielczości, w niskiej ilości wielokątów po niskiej rozdzielczości JPEG-u. I to nie było jakby jakieś super kosztowne, a tutaj patrzysz
a
i wiesz...
A jest tutaj, jest taka minigierka z tymi asetami z siódemki, gdy postaci są kwadratowe.
Cool. No nic, jakby życzę ci dobrej zabawy, do nic innego nie mogę powiedzieć.
A, no jest jeszcze taka minigierka, która wygląda trochę jak Triple Triad z Final Fantasy VIII.
A no tak, bo czekaj, siódemka nie miała kart,
nie
gierki
miała
karcianej.
Kart, a nie miała gierki karcianej, a tutaj dodali coś na zasadzie Triple Triad z ósemki.
Okej, czyli tradycja, po prostu wstecznie.
Gdzie ustawiasz w trzech liniach karcianki, w sensie, bo jest pole karcianki i są trzy linie, wiesz, jest ten górne, dolne, środkowe. I musisz zrobić tak, żeby twój power level na danej linii był większy niż power level przeciwnika.
Czekaj, i też jest zbieranie kart?
To znaczy nie zbieranie, tylko za każdy pojedynek wygrany
no
dostajesz
tak,
karty.
No wiadomo, no troszeczkę tak jak w Wiedźminie, co nie? Z gwintem. Też
to
łaziłeś.
Znaczy ja to pewnie ominę, bo no ja jestem tym dziwnym typem, który omija takie pierdoły, bo to mi to jest tak jak dla mnie trochę tak zwane sztuczne zwolnienie czasu.
Wsiągłbyś i nagle by się gra rozciągnęła do 200 godzin, co nie?
Ewentualnie mogę sobie to zostawić przed finałową, ostateczną walką, że po prostu będę skakał fast travelami po odkrytych lokacjach, będę grał w karty po prostu
tak,
wtedy.
Tak, uważaj, bo może nie wrócisz, co nie?
Nie, bo tutaj masz dostępną całą mapę generalnie.
No.
Tu masz normalnie mapę świata, także zakładam, że fast travel jakiś tam jest na jakiejś zasadzie.
Ale chodzi o to, że fabularnie możesz w pewnym momencie po prostu być uwięziony, że dalej nie pójdziesz, że nie wrócisz.
A możliwe, nie wiem, stary. Z drugiej strony nie będę jakoś żałował, bo ja zazwyczaj takie minigierki omijam. No niby są, chyba tylko Final Fantasy VIII było takim właśnie wyjątkiem, gdzie za Triple Triad też dostawałeś jakieś tam niezbędne rzeczy, żeby sobie te postaci rozwinąć. Tam chyba dostawałeś Pulse Ammo, żeby zrobić Lionhearta generalnie w ósemce.
No to może tyle, bo w sumie będziesz w to grał w najbliższych tygodniach i
no tak.
Będziesz widział więcej. Na razie
oj, długo to będę grał,
godziny,
długo w to będę grał.
Dwie godziny to jest jak kropla w morzu tutaj, dosłownie.
To znaczy, ten remake mi zajął pierwszy 80 godzin jakoś, a on siedział tylko w Midgarze.
Tak, gdzie cała siódemka była normalnie, można było do 100 godzin ograć całą, co nie?
To znaczy, no jak szedłeś tylko po fabule, to
tak,
jak najbardziej.
Tak. Tak, więc tutaj to jakby jedna część jest prawie wielkości oryginału. Dobrze, no to przejdźmy dalej. Z newsów mamy taki news, że Ubisoft się chwali tym, że Assassin's Creed będzie ten nowy Hex, o którym ma być najmroczniejszą częścią w ogóle
tak,
z części.
Tak, ten wiedźmowaty, super. A ja w takim wypadku pytam, kiedy oni kończą tą serię, ile już można?
A patrząc po prostu chyba na to, jak ludzie zaczęli po premierze Black Flag grać, czy premierze Skull and Bones zaczęli z powrotem grać w Black Flag, to Ubisoft stwierdził, wiecie co, my zrobimy remake.
No tak, bo ten remake będzie tak czy siak.
Tak, więc remake Black Flaga będzie zapowiedziany, Hexa zapowiadają jako super mroczny, a mnie
nie
to
wiem,
trochę...
Nie wiem, powiem ci tak, trochę, nie wiem, może się na to patrzę, ale trochę mam już w dupie tę serię, tak szczerze
tak,
mówiąc.
Tak, wiesz co, ja może powiem tak, bym sobie może w tego Black Flaga zagrał, bo chyba oryginału na PC nie było, był tylko ten drugi, co nie?
W sensie?
Czekaj, był ten Rogue, czy jakoś tak się nazywał?
Nie, no nie, czemu był Black Flag i Rogue były na PC normalnie.
Black Flag był na PC? Mi się wydaje, że właściwie chyba
tak.
Ominęło.
Stary, ogrywałem go na PC,
oczywiście,
no to,
że
to tak.
Był na PC, no to ja, to mi się po prostu wydawało, że nie było.
Był, to znaczy powiem ci tak, byłem ultrafanem tej serii, naprawdę, Jezu, ja byłem takim fanatykiem tej serii, chłopie, że nie możesz sobie wyobrazić. Na poziomie Brotherhooda i Revelations, to ja byłem w stanie ci wyklepać wszystko z pamięci, co tam się dzieje datami nawet. I jak ta seria zaczęła się rozmywać na poziomie takiego...
No bo przestała być asasinowa, zaczęła być wszystkim innym, tylko nie asasinem. No.
Jak na przykład już byliśmy na poziomie Unity, czy jak ktoś woli Buggity, czy Syndicate, i ona już została pogrzebana. Potem gdzieś tam przywrócił z powrotem ten Origins, który był naprawdę dobrą grą.
Tylko, że tak, wiesz, Origins był RPG-iem.
No tak, Odyssey uwielbiam do dzisiaj, z tym, że to nie jest gra o asasynach, tylko znowu to jest gra o pływaniu statkiem i byciu czymkolwiek innym, tylko nie asasynem.
Greek Simulator, co nie?
No tak, byciu Grekiem, dosłownie. I potem znowu dostaliśmy asasyna, tylko tym razem o wikingach i znowu było pływanie łódką i było wszystko inne, tylko nie bycie asasynem, tylko dostaliśmy bycie wieżerczym wikingiem, gdzie po prostu ładujesz się z buta wszędzie i mordujesz wszystko po kolei. Ja mam takie, kurde, chyba trochę za daleko już zaczęliśmy tą serią. Może już, może pora na jakiś hard reset, jakiś hard reboot,
wiesz,
serio.
Stąd ten Mirage to było coś rodzaju, o, zobaczymy co zrobią i w sumie... Tak na pół gwizdka zrobili w tym kierunku, w którym powinni.
Trochę tak, bo niby to wróciło do korzenia, to wróciło na korzeni tak upierdliwie, że to się wręcz trzyma tych utartych schematów, z których odeszliśmy lata temu.
Tak, więc tutaj się zgodzę z tym, że może faktycznie czas zresetować i zrobić wszystko od nowa i pomyśleć, w jakim kierunku
pójść. Poza tym, od kiedy w Trójce w 2012 zabili Desmonda, to oni nie wiedzą, co mają zrobić z tą serią.
Inna sprawa, że ta seria nigdy nie miała jakiegoś kierunku ustalonego i to było tylko na takiej zasadzie,
nie
że...
Nie no, ona miała kierunek ustalony do momentu, jak zabili Desmonda,
ale
potem
wiesz,
przestała
nie,
mieć kierunek
nie mieli, ustalony. Nie mieli początku i końca, tylko mieli takie, dobra, no zobaczymy, gdzie to pójdzie, co nie? I poszło w takim kierunku, że trzeba to ciągnąć w nieskończoność, bo dobra marka i pieniążki z tego idą.
I trochę mnie wybija właśnie z butów świadomość, że Ubisoft ma w tym momencie jedną z najbardziej dochodowych marek, a ją stopniowo morduje ją sam na własne życzenie po prostu.
Tak, i będzie mordował jeszcze przez lata, ponieważ Ubisoft zapowiedział, że oni idą w gry usługi w ogóle i będą mieli tego takiego... czekaj, to się nazywało Assassin's Creed Infinity, czy jakoś tak?
Tak, ja wiem i to Infinity to ma być na zasadzie takiej... Nie wiem, kurde, jak to nazwać, ale nazwijmy to...
Sklepu, no
nazwijmy
sklep.
To nazwijmy to platformą, w której przeskakujesz do gier po prostu. Komu to jest potrzebne w ogóle?
Zresztą, Sega podobnie jeszcze kontynuuje, jakby, bo wiesz, to są duże statki, które zawracają bardzo wolno. Stąd Ubisoft też, wiesz, jakby tkwi na razie w tym takim
wiesz, co, stary,
grze jako
tak.
Usłudze. I Sega robi to samo, bo Sega zapowiedziała...
Nie wiem, dlaczego te firmy stawiają na te gry usługi. Powiem ci tak, dzisiaj rano z Renatą oglądaliśmy w recenzję Suicide Squad od Angry Joe.
No, to ja też
i
to
Angry
widziałem,
Joe,
no.
Jak ktoś go zna, to wie, że to jest największy ultra fanboy DC. I Supermana też zresztą. I ten człowiek ocenił Suicide Squad na 3 na 10.
No bo
ja doszedłem
jest,
do wniosku,
no, no
że
dlaczego,
skoro no? Skoro już ultra fan marki daje 3 na 10 takiej grze, to ile trzeba mieć w bani na minusie IQ, żeby tworzyć daje tego typu gry?
Dlatego chciałem ci powiedzieć, że to są statki, które się bardzo wolno zawraca, co nie? Masz plan na ileś lat do przodu czasami, jak robisz taką dużą grę i nagle nie zmienisz kierunku, bo już 90% jest gotowe. I trzeba tylko to wykończyć. Stąd się tego typu rzeczy dzieją. Wiesz, patrzę teraz właśnie na Sega i Sega zapowiedziała na przykład, że te wszystkie rzeczy, które powiedziała, wiesz, są, o, robimy kolejne Crazy Taxi, Jet Set Radio i tak dalej, okazuje się, że no to Battle Royale.
Ale Jet Set Radio ma to do siebie, że wystarczyło jedno, ono było dobre.
Tak, ale i wiesz, ale robią nawet, wiesz, nawet jak robisz remake'a, to zrobiłbyś po prostu w klimacie starego. To nie, to muszą zmienić, żeby było na nowe trendy, bo to będzie na pewno większe pieniądze robiło, a później się okaże, że nie.
Ale to jest takie, to jest pierdzielenie kotka za pomocą młotka. To jest dosłownie to samo, co wydawanie nowych FIF co roku, albo nowego Call of Duty co roku.
Gorzej, bo wiesz, ogólnie to jest taki problem, że widzisz, jak wydajesz co roku nową gierkę typu FIFA, to ci ludzie przynajmniej ci co roku kupują nowy tytuł, co nie? W tym wypadku to ludzie kupują raz tytuł, a później musisz ich zachęcić do tego, żeby kupowali jakieś pierdoły w tym. I mało tego, całe studio masz zajęte, które tylko siedzi i płucze jakieś asety, jakieś pierdoły do tego jednego tytułu, więc wiesz, w teorii to powinno być tak, że o, zbudowaliśmy jedną grę i teraz ona nam non-stop przynosi pieniądze. Tylko ci ludzie na górze nie myślą, że później trzeba to wszystko utrzymać i masz całe studio zajęte tylko tą jedną grą i w pewnym momencie ona może najzwyczajniej w świecie nie przynosić pieniędzy. W przypadku takiego tradycyjnego developmentu to miałeś, dobra, zrobiliśmy jeden tytuł za troszeczkę mniejsze pieniądze, udało się, nie udało się, to wiemy po prostu i robimy kolejne, co nie? I tak w koło Macieja to się jakoś kręci, a tutaj w tym wypadku to w pewnym momencie po prostu się wszystko zatrzymuje i musisz zamknąć po prostu to studio, bo już gra nie przynosi pieniędzy.
Otóż to.
No.
Ja po prostu już żygam tym Ubisoftem. Naprawdę, żygam już tym Ubisoftem, stary, serio.
Powiem ci tak, te zwolnienia, które mają teraz miejsce, też są związane z tym, że oni się wycofują pomału z tego wszystkiego, jakby, bo zatrudnili ludzi właśnie, żeby utrzymywać te gry, usługi. I chyba bardziej wróci to do takiego tradycyjnego developmentu, troszeczkę mniejszego, no bo ja tego nie widzę najzwyczajniej w świecie.
Bardziej, że żygam tym Ubisoftem, bo odkąd pamiętam, to jak się wchodziło do menu danego Assassin's Creed'a...
Reklamy.
To raz, że to reklamy, dwa, sklepiki, te zesrane battle passy, waluty, skiny, kurde, co tam się nie dało, nie mówię, niektóre były faktycznie ładne, ale to nie chodzi o to w grach tego typu, żeby kupować sobie skiny, kurde, tak jakby teraz wszedł do takiego Final Fantasy Rebirth. Nie, stary, że teraz, nie wiem, gdzieś tam cacam po główce Square, które też ma na koncie mega gównianych decyzji.
Zresztą tak, Forspoken, które też było właśnie w tym kierunku zrobione.
Też, ale to jakbym teraz wszedł do takiego finala i pojawiły mi się banery z reklamami, kup sobie nową skórkę na Cloudem. Zajebiście!
Pamiętaj, że Square miało swego czasu plany na to, żeby NFT do wszystkiego wrzucać
wiem,
i tak dalej.
Ja wiem.
Że też głupie pomysły to tam królowały.
Ale powiedzmy, że ktoś tam poszedł po rozum do głowy i gdzieś tam pewne rzeczy oddzielono od siebie.
Wiesz to, w rzeczywistości ludzie, którzy jakby siedzą tam na górze w tych firmach, to bardzo często nie są pracownicy, którzy awansowali, tylko to są różni banksterzy i tak dalej, którzy chodzą z zewnątrz i oni się znają na zarządzaniu pieniądzem. I traktują te firmy jako taki, wiesz, big tech, jako technologiczne firmy, co później dziwnie wychodzi. Dobrze, ale już mówiliśmy o zwolnieniach, no i tych zwolnień było znowu sporo. Nie będziemy tutaj wymieniać wszystkiego idealnie, ale tak. EA zwalnia 670 pracowników, zwolniło, co jest jakieś 5% firmy. Tutaj głównie ludzie z Respawna polecieli i okazuje się, że ta gra, którą my tak się cieszyliśmy, że będzie fajny shooter z Mandalorianinem, to tego nie będzie. Bo akurat to szlak trafił, co jest wkurzające.
No jest, co mam ci powiedzieć.
Tak, tam PlayStation też jakoś 900 ludzi tam gdzieś pogoniło. Embracer zastanawia się nad sprzedażą studia, które robiło ten remake KOTORa, czyli Knights of the Old Republic, co nie? Jakby...
No, ten KOTOR ma po prostu takiego
pecha. Niesamowitego. Wiesz, przynajmniej tyle, że studio sprzedadzą albo pozwolą mu się uniezależnić, to przynajmniej tyle, dobrze? Toys for Bob, czyli to studio, które robiło remake'i tych Spyro i chyba Crash'a Bandicoota też, to okazuje się, że...
Tak, Remedy robiło Spyro, Crash'a i robiło Diablo to jest 2 Resurrected.
Tak, to jest Toys for Bob i oni okazuje się idą indie, czyli odłączają się od Activision, czyli też przynajmniej tyle dobrze, że wiesz, że się nie zostają po prostu rozwiązani, jak to w niektórych przypadkach było, z tym, że zostaje im współpraca z Microsoftem, tyle zapowiedzieli. I też jeszcze Supermassive do tego też zwalnia 90 pracowników. To jest firma, która robiła Until Dawn dla PlayStation. Więc no. Kontynuacja na pewno będzie, wiesz, problem z tym jest taki, że miałeś zapowiedziane gry i nagle te gry po prostu nie będą wychodzić. Że nie, w tej chwili, wiesz, w tej chwili nie masz w rzeczywistości wielu premier dużych, bo wielu ludzi przeszło po prostu, stworzyło własne studia indie, bo była taka zła sytuacja, że byli zmuszeni wręcz. I w tej chwili premier dużych będzie jeszcze mniej, będą prawdopodobnie jeszcze gorzej zaprojektowane gry, bardziej takie, wiesz, powiedzmy to standardowe, co nie, według jednego szablonu. I to jest smutne i zobaczymy, jak będzie to, będą nadchodzące lata, bo może być po prostu masa słabych gier.
Nie zdziwiłbym się wcale.
Tak. Z informacji interesujących, to okazuje się, że ten remaster Tomb Raidera 1.3, który ostatnio był, jest lepszy na Epic Store.
Tak, a lepszy bo co?
Bo ma inną wersję w ogóle. Jakby ma naprawione część błędów. Ma przede wszystkim graficznych błędów ma naprawionych masę. Ma dodane na przykład w niektórych miejscach inne sufity, które dają więcej światła do pomieszczeń. Trochę geometria niektórych elementów jest lepsza i trochę lepsze jest jakby, wiesz, jakby poprawionych jest parę rzeczy małych. To tak jakby Epic dostał na dzień dobry patcha.
A reszta nie?
A reszta nie.
Brzmi bardzo porządnie. Brzmi jak bardzo... na porządną firmę przystało oczywiście. No tak, tak.
No tak, ja bym wolał, żeby to wszystko było jednakowe na każdej platformie. Tutaj jest jakby nie w porządku to moim zdaniem.
Ja bym na przykład wolał, żeby Epica nie było. Ale to jest moje zdanie.
Ale to jest twoje zdanie, wiesz, jak ja lubię konkurencję, ale Epic po prostu robi świństwa czasami i to jest jeden z
przykładów, znaczy, nie, no nie, stary, jak ty nazywasz Epica, albo inaczej, jak ty nazywasz to, co Epic robi konkurencją, to
ja znaczy, to jest brudna konkurencja. Znaczy, wypadku. Konkurencja jest fajna, ale to, co robi Epic, to jest brudna konkurencja nie służy jakby jednak tutaj rynkowi.
No nie za bardzo.
Tak, z kolei Nintendo też jakby się wkurza na wszystkich wokoło. I pozwało twórców emulatora Yuzu, czyli tego switchowego. A
to akurat mnie nie dziwi, w ogóle Nintendo się zrywało każdy mały bzdet generalnie.
Wiesz, oni tam mają, powiem tak, te rzeczy, które oni w tym pozwie pokazali, to są takie pierdoły, bo to są pierdoły w rodzaju, no bo nam się przez nich gorzej gra sprzedała, nie? Bo tutaj w przypadku o Zeldę chodzi.
O nie, a macie podstawę, jakąś podstawę, na której uważamy, że gra się sprzedała gorzej?
Wiesz co, to jest takie... podstawa była taka, że gra wyciekła i ludzie mogli w nią wcześniej pograć na emulatorze.
O nie!
No, powiem tak, zobaczymy, bo Nintendo potrafiło prześwietlić kod i na przykład znaleźć rzeczy, które faktycznie w emulatorze się nie powinny znaleźć. Znaleźć w emulatorze Delphin kody, tam wiesz, enkrypcję z tego GameCube'a, która nie powinna się tam znaleźć, którą powinien każdy sobie sam zapewnić, powiedzmy to tak, a ona była tam na twardo wpisana i to było takie, okej, to już mają tej podstawy prawne, żeby ich gnoić. Zobaczymy, jak to będzie z tym, z tą wersją. Miejmy nadzieję, że tutaj Nintendo swojego nie dopnie, bo ja wolałbym jednak, żeby emulatory, szczególnie konsoli, która prawdopodobnie w ciągu paru najbliższych lat nie będzie miała wsparcia od Nintendo, istniały.
To jest zawsze... powiedzmy sobie tak... Lubię Nintendo za wydawane gry i za podejście do własnego klienta. Bardzo
i do
lubię,
swoich pracowników też, pamiętaj,
tak,
że
i do pracowników, bo ja, też dobrze bo traktują. Ja bardzo lubię właśnie to, że oni wiedzą, czego ich klienci od nich oczekują, czego oni chcą i te gry są zazwyczaj na jakimś tam poziomie, którego
wiesz, są skończone, są dopracowane, nawet jeżeli to nie jest super poziom, czasami wiesz, coś im się tam rypnie, ale zazwyczaj to jest przynajmniej średnie, co nie?
Dokładnie, więc ja nie mogę zarzucić niczego pod tym względem. To jest zawsze w porządku, to jest fajnie zrobione, to prawda, okej. Okay. Mój problem polega niestety na tym, że Nintendo zesrywa się publicznie o byle bzdet. Już nawet pomijam te emulatory, bo zaraz powiem, no ale przecież to jest piractwo, no okej, okay, w porządku.
Nie musi być przede wszystkim.
To nie musi być, ale Nintendo się zesrywa nawet jak używasz 3 sekund materiału z ich gier na YouTubie. I jest zastranie o prawa autorskie.
Pamiętajmy, że oni aż tak walczyli o te prawa autorskie na YouTubie, że praktycznie ich gier na YouTubie nie można było oglądać, streamować, ani nic.
Mało tego, z ciekawości na przykład, na Spotify nie ma żadnej muzyki z żadnej gry Nintendo. Nie mówię o coverach.
No.
Nie ma w ogóle, po prostu, bo Nintendo rości sobie wszelkie możliwe prawa. Jeśli chcesz posłuchać muzyki z gier Nintendo, to tylko na YouTubie, bo na Spotify nie ma.
Wiesz, patrzysz na Sega, a Sega zrobiła swego czasu tak. Mamy tyle tej muzyki, wrzućmy na Spotify, a będziemy na tym zarabiać najzwyczajniej
w świecie. Dokładnie tak. Stary, przecież na tym można zarabiać pieniądze normalnie.
Tak, tak. Jakby tylko to jest kwestia chęci i dogadania się z drugą korporacją. Odpowiednio, czego zawsze, nie zawsze Nintendo chce. I tutaj pod tym względem ono jest Nintendo strasznie takie zawzięte i ma jakichś tam swoich prawników, którzy bardzo mocno walczą z każdym w koło. O to, żeby te ich marki były takie, wiesz, jakby bardzo
nie
chronione.
Nie wiem, nie rozumiem tego zacietrzewienia po prostu, że moje jest moje, a nie twoje.
Wiesz, dla mnie jeszcze jest kwestia taka, że Nintendo samo korzystało niejednokrotnie z tego, co ludzie spiracili. Mieliśmy takie przykłady, gdzie romy z internetu ściągali, żeby później wrzucić na sklep.
No tak.
Nie mówiąc już o tym, że no ja jestem
jednak... pomijam w ogóle fakt, sorry, ci przerwam, pomijam fakt istnienia tego emulatora na Switchu, który dosłownie działa na zasadzie odpalania starych gier ze starych platform Nintendo.
Wiesz, dla mnie jest jednak ważne to, żeby pewne rzeczy zostały zachowane i ta archiwizacja często niestety czy stety idzie w parze z piractwem i powiem tak, są momenty, kiedy moralnie to jest moim zdaniem bardzo uzasadnione, szczególnie kiedy nie można czegoś nigdzie znaleźć, dosłownie, wiesz, na zasadzie takiej, że zginęło i nawet na torrentach jest ciężko, co nie? Na przykład taka rzecz jak No One Lives Forever to jest w jakimś prawnym limbo, więc to piractwo czasem, jakby nowych rzeczy, to ja rozumiem, że ma sens, żeby je ganić, bo to rzeczy, na których muszą twórcy zarabiać, ale pewne momenty, jest taki moment, kiedy gry powinny po prostu do publicznej domeny trafiać i powinny być dostępne dla wszystkich, chociażby dlatego, żeby ludzie mogli się też edukować na temat starszych tytułów.
Ale ja mam dokładnie to samo, stary, bo na przykład uważam, że jest masa fantastycznych gier chociażby na Game Boy Advance, czy na Super Nintendo, naprawdę na fantastycznych konsolach,
na których
wyszły.
To są rzeczy, które są 20 lat wstecz.
Gier.
20-30 lat wstecz i bardzo często technologicznie one są już po prostu stare. Ale to jest wciąż warte pokazania, warte poznania. Wiesz, filmy przecież też wchodzą po jakimś czasie do domeny publicznej, ale wiesz, jakby to jest w rzeczywistości, filmy się wolniej starzeją, gry się starzeją bardzo szybko. To jest parę lat i rzeczy potrafią wyglądać jak zupełnie z innej epoki.
No tak, to prawda.
Tak, więc tutaj jakby nie pochwalamy zdecydowanie ruchów Nintendo i odpieprzcie się po prostu trochę.
Dokładnie tak.
Więcej od Nintendo to było troszeczkę informacji.
O, to jeszcze tylko szybciutko jedną rzecz jeszcze powiem. Przykładowo straszliwie męczy mnie na przykład zachowanie typu, jest sobie jakiś powiedzmy fan programista zapaleniec, który gdzieś tam sobie robi sobie na przykład projekt na zasadzie, a sobie zremakeuje jakąś starą grę, która była wydana na przykład na Nintendo. Przykładowo Mega Man.
No.
I przychodzi Nintendo i zamyka projekt.
To Capcom by przyszedł, ale wiem, o co ci chodzi.
Nintendo, wiesz, co chodzi.
Wiesz, z jednej strony ja rozumiem filmy, bo one muszą o markę, wiesz, jakby się troszczyć. Z drugiej strony to, wiesz, no sorry, ale Sega miała też takie podejście typu dobrze, ale pamiętajcie, że to nie jest wasze, co nie? Więc tam no tak. Trochę się troszczyli o to, żeby obie strony spróbować jakoś polubownie, wiesz, jakby połączyć, że swoich prawników po prostu z fanami, bo sorry, ale tracą na tym, jeżeli jest zbyt to restrykcyjne.
A ja mam coś takiego, stary, czemu po prostu nie zrobicie z tego pełnoprawnego projektu z tym typem gdzieś tam za sterami też? Jeszcze byście na tym zarobili.
Są rzeczy, dla których oni nie mogą tak robić, ale mogliby, jeżeli by się postarali. Powiedzmy to tak. To jest skomplikowana rzecz i też dużo tutaj bruździ prawo amerykańskie. Japońskie jest w ogóle jeszcze bardziej restrykcyjne, bo u nich tam nie istnieje w ogóle ten fair use, co nie? Ten taki na rzecz prywatną, co nie?
Dobra, zostawmy ten temat, bo to jest tysiąc lat omawiania tego generalnie i tu można do rana siedzieć.
Tak, jeszcze tak idąc dalej do Nintendo, to więcej informacji na temat Switcha 2. Prawdopodobnie pojawi się dopiero w marcu, bo są problemy z komponentami, czyli nie ma chipów wystarczającej ilości. I kolejna informacja, tak, Nvidia będzie robiła chip do tego, więc ta kompatybilność pewnie będzie bez problemu. To takie dwie małe rzeczy. I to chyba tyle, jeżeli chodzi o gry. Przechodzimy do na planszy, gdzie premierę będzie miał Biały Zanek 21 marca.
Tak, od wydawnictwa Portal Games.
Tak, Portal tutaj ma, bo to była ta długa lista gier, które oni tam na ten rok przygotowali. Teraz jeszcze jest pre-order cały czas dostępny chyba.
Tak, jest pre-order dostępny. No. To jest tylko 109 zł. Podejrzewam, że jakbyście poszukali na jakichś sklepach innych, to byście kupili sobie go taniej generalnie. No ale ogólnie chodzi o to, że to jest fajna eurogierka powiedzmy, że i dla fanów euro, i dla takich, którzy by się chcieli wkręcić, bo to jest bardzo kompaktowe. To niewiele miejsca zajmuje, ma dużo fajnego kontentu, i można powiedzmy się wkręcić w takie troszkę bardziej rozbudowane, w trochę bardziej wymagające gry, ale nie, że jakoś bardzo, że tego nie ogarniecie. No i to też jest, jeszcze po nazwie tylko szybko powiem, że to nawiązuje oczywiście do Japonii feudalnej,
tak,
generalnie.
Ja w tym tygodniu jeszcze widziałem Kickstarter, który może wspiorę. To się Thunder Road
Vespre
nazywało.
Vespre.
Słucham?
Vespre.
Vespre. Dobrze. Nazisto. Dobrze. Vespre Kickstarter. To się nazywało Thunder Road. Jest to taka gierka trochę w tym klimacie Mad Maxa, gdzie po prostu jakby masz samochody, co nie jest tam jakby nowa wersja, gdzie jest taki trochę Destruction Derby, co nie, tam dodatek. I przy okazji okay. tego dodatku można wszystkie poprzednie zamówić dodatki razem z główną grą. Teraz właśnie tego szukam na Kickstarterze. To jeszcze chyba trwa... Tak, Thunder Road Vendetta.
Okay.
I to jest właśnie taka gierka w klimatach takich właśnie Mad Maxowych. Mocno. Teraz wersja jest właśnie taka, dodatek taki właśnie arenowy. I można całość, wiesz, tam zgarnąć całość za jakieś tam dolce całkiem spore, bo ja patrzyłem, chyba było 200 dolców całość, tak. Wszystkie, ze wszystkimi dodatkami, wszystko razem $200. Chyba nawet za 160 da się mniej wykitowaną, taką, wiesz, mniej ochromowaną wersję zdobyć.
Okay.
Tak, i to trwa jeszcze 15 dni. Tak. To no i tyle w tym temacie. Prawdopodobnie na to wyłożę teraz jakby jakieś tam pieniążki.
No ja z kolei jeszcze też czekam na nasze po polsku Dune, Wojna o Arrakis, ale to jest wiadomo, że wyjdzie w tym roku. Nie wiem kiedy dokładnie, więc wrócimy do tematu, jak będzie wiadomo.
Tak, no to jakby wiadomo się rzeczy pewne, jakby, ale co, będzie na Kickstarterze, czy będzie polska wersja po prostu?
Nie no, polska wersja od portala.
Okej. Tak, no, to jest ta gierka, która już tam miała premierę w Stanach, no, masz rację.
Tak, tak, bo to jest Dune War of Arrakis generalnie.
Gierek z Dune'ą chyba są 3, czy 4, czy 5.
Tak, ja też mam jedną.
W ciągu ostatnich lat, które wyszły, też mam tą, chyba. Były dwie, które ostatnio wyszły. Jest ta klasyczna i jest ta nowsza.
No tak.
Nie wiem, która jest która, zawsze zapominam nazwę. Dobrze, no to tyle, jeżeli chodzi o na planszy. Groch z kapustą, HP dopina swego i będą drukarki na abonament. Panie.
Nie komentuję tego.
Odmawiasz komentarza.
Nie odmawiam komentarza.
Ja mam nadzieję, że to im nie wypali po prostu, bo to jest tak głupie, że po prostu mnie już aż wkurza. Mnie już wkurza po prostu samo HP z ich normalnym trybem działania i z zarabianiem nie wiadomo jakich pieniędzy na tych kartridżach kijowych strasznie.
To ja czekam w takim wypadku, aż Canon albo Nikon wprowadzą na przykład aparaty na abonament, że na przykład normalnie bez abonamentu możesz sobie zrobić 100 zdjęć dziennie, a z abonamentem bez limitu na przykład. Tak,
jakby pomysł fatalny, ja mam nadzieję, że nie chwyci, po prostu będzie się musiało HP w język gryźć i ogólnie być mocno, jakby kłaniać się i mówić, że nie wyszło. No. Tak, no
że
i jeszcze tak z naszego poletka, żeby było śmieszniej. Gitarzysta zespołu Kult, tak, to jest ten z Kazikiem. Został przyłapany na fingowaniu zgonów w USA i oszustwach ubezpieczeniowych. Czyli fingował zgony w USA i zgarniał ubezpieczenia.
Nie będę mówił, on wziął przykład z Wesleya Snipesa ogólnie.
Tak, to jest gitarzysta zespołu, już go policja zgarnęła, trzy osoby, zgarnęła jego żonę, jego syna. Ciekawe, no. Interesujący po prostu, interesująca kariera.
Okej, okay, to możemy zamknąć podcast zdaniem, nie wiem, płaccie podatki na przykład, nie wiem... Nie fingujcie
czekaj,
nie wiem,
zaraz, ubezpieczeń. Zaraz ten, bim bomba, nie wiadomo komu bije dzwon, co nie?
Na przykład.
Jest parę rzeczy z kultu dyskografii, które by tutaj pasowały zdecydowanie.
Trochę tak.
Wiesz, trochę szkoda, że ten Mieszkam w Polsce zużyłem w zeszłym tygodniu.
Nie wiem, stary. O, ja już wiem, można dać tutaj ten tytuł utworu T-Love i ten cytat. Jest super, więc o co ci chodzi? Jest super.
Ale to nie jest Kult, jakby no wiesz...
No nie, no to jest T-Love akurat.
No jakby no, tutaj, tym bardziej, że Kult ostatnio jakby dobrej muzyki już nie robi, jakby od ładnych.
No nie.
Tak, jakby mi się kojarzy przede wszystkim z latami 90, co nie? I z latami 80. No.
Nie wiem, może dać tytuł bycie Wesley Snipes na przykład.
Nie no, zobaczymy
nie,
jakby...
Nie, bo on tam podatki, a nie ubezpieczenia, dobrze, sobie to nie pasuje, kurde,
tak,
nie
tutaj,
wiem.
Tutaj wiesz, wyłudzanie ubezpieczenia po prostu, to jest do, na maksa po prostu śmieszne. Jeszcze wiesz, fingowanie ludzkich śmierci w Stanach Zjednoczonych. No bez przesady, no.
Potrzebujesz tego ubezpieczenia, potrzebujesz go.
To jest materiał na film, po prostu. Wiesz, po prostu
Netflix
materiał
to
na
nie
film.
Zrobi, spoko.
Netflix zrobi, tak, spokojnie. Dobrze, tą wiadomością kończymy dzisiejszy podcast. Pamiętajcie, że możecie nas znaleźć na mediach społecznościowych, na różnych platformach, które zawierają podcasty. Media społecznościowe takie jak Facebook, Instagram, Mastodon. I chyba tyle.
I chyba tyle. Sklepy, gdzie możecie kupić sobie gacie, koszulkę, tak. Nie wiem, top, cokolwiek.
Czapkę, śliniaczek. Tak, ja
tak, niedługo wrzucimy wam na Instagrama, żebyście mogli zobaczyć, jak ta koszulka wygląda, bo moja Renata ma, także wrzuci i pochwali się,
ja
żeby...
Ja też mam.
Tak, i Kwadrat też ma, tak. Żebyście mogli zobaczyć, jak to wygląda. Ja sobie też kupię niedługo, także spokojnie, sam zapłacę za nią oczywiście. No, ale chodzi o to, żebyście mogli zobaczyć, jak to wygląda.
Składu, zapłacisz za nią i to po prostu będzie mniej, jakby będzie tam 2 złote z podcast raz mniej.
No tak.
Bo to takie, bo my na tym nie zarabiamy jakoś, to jest bardziej tak, wiesz, na takiej zasadzie, że jest. Tam minimum z minimum rzuciłem jako ten, bo to rzeczy drogie te druki są, niestety. No to tyle w tym tygodniu. Dziękujemy, że jesteście z nami, że rozmawiacie z nami też na właśnie Discordzie chociażby. Czy możecie też maile przesyłać, cokolwiek. Lajkujcie nas przede wszystkim i do usłyszenia za tydzień.
Do usłyszenia za tydzień. Trzymajcie się. Nara!